z dostarczonym Państwu wraz ze zwołaniem sesji porządkiem obrad. Przeprowadzam punkt pierwszy tego porządku, czyli otwarcie sesji. A więc otwieram 59. sesję Rady Miasta Poznania. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. Po pierwsze chciałbym poinformować, że do Rady Miasta wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwaleniem i wejściem w życie uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, część E, otoczenia jeziora Kierskiego. Ponadto na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Dominikę Król i Adriana Kaczmarka. Wpłynęło wezwanie do uruchomienia naruszenia prawa. Nie. Jeśli Państwo są zainteresowani tym wnioskiem dotyczącym wezwania do usunięcia naruszenia prawa, on jest dostępny w Biurze Rady. Tak jak wszystkie te rzeczy, o których mówię w komunikatach. Ponadto kolejny komunikat. Do Biura Rady wpłynęło pismo pana prezydenta Tomasza Kajzera, który przekazuje pismo, które skierował do nas prezes Sądu Rejonowego w Poznań Stare Miasto. I jest to opinia prezesów sądów rejonowych w Poznaniu w sprawie potrzeb sądów rejonowych w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez skazanych oraz wykaz podmiotów wyznaczonych przez prezydenta miasta Poznania, w których odbywać się będą prace społecznie użyteczne. Ta korespondencja została przekazana do Państwa radnych. Szczegółowy wykaz również proszę o zapoznanie się z tą treścią. Czy jeszcze jakieś komunikaty ktoś z Państwa chciałby przedstawić? Ja chciałbym przedstawić Państwu wniosek o uzupełnienie porządku dzisiejszej sesji o projekt uchwały o numerze 1015/13 w sprawie odtajnienia protokołu. Sprawa jest Państwu zapewne powszechnie znana. Na jednej z sesji w roku 1994 Rada Miasta tamtej kadencji postanowiła utajnić przebieg jednego punktu sesji. W związku z dyskusją, która się teraz toczy publicznie, wydaje się racjonalne, żeby ten protokół ujawnić, zwłaszcza że jeśli patrzeć przez pryzmat obecnie obowiązujących przepisów, takie działanie jak utajnienie punktu nie byłoby możliwe. Dlatego chciałbym Państwa prosić o wyrażenie zgody na uzupełnienie porządku obrad o ten punkt i chciałbym zaproponować, żeby to był punkt pierwszy merytoryczny, czyli zaraz po oświadczeniach jako punkt trzeci A. Ponieważ nie widzę innych głosów w punkcie komunikaty, zapytam, czy jest głos przeciwny. Nie widzę, a więc poddaję pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt trzeci A, czyli projekt uchwały PU 1015/13. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 2 głosy przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku sesji. o ten punkt. Ponieważ nie widzę dalszych głosów w punkcie komunikaty, zamykam punkt drugi. Przystępujemy do punktu trzeciego, oświadczenia przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji. Chęć wygłoszenia oświadczenia zgłosili państwo panowie radni Tomasz Lewandowski i Szymon Szynkowski-Welsenk. I w tej kolejności proszę panów o przedstawienie oświadczeń.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, krótkie oświadczenie, które ma związek z planem wprowadzenia dzisiaj do porządku obrad punktu, a w zasadzie dwóch projektów uchwał ze sobą ściśle powiązanych. Pierwszy projekt uchwały w sprawie odwołania dodatkowych przedstawicieli Rady Miasta Poznania w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej i drugi projekt uchwały powiązany z tym pierwszym, a więc uzupełnienie składu tegoż zgromadzenia przez dodatkowych przedstawicieli Rady Miasta Poznania. Jako że formuła wprowadzania punktu do porządku obrad jest niezwykle sformalizowana, mamy głos przeciw, głos za, pozwolę sobie w tej formule dwa słowa na ten temat powiedzieć i no, swoją refleksję na temat tego, jakie są motywy takiego, a nie innego działania. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności chciałem powiedzieć, że absolutnie propozycja odwołania czterech urzędników, którzy dzisiaj zasiadają w Zgromadzeniu Międzygminnym Związku Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, nie ma żadnego związku z naszą negatywną oceną pracy czy kompetencji tychże osób. Powiem wręcz, że mam wrażenie, że to są jedni z najlepszych, jeżeli nie najlepsi urzędnicy i przedstawiciele prezydenta wykonujący swoje zadania no, w tych wydziałach, w których pracują. Motywacja nie odwołuje się do ich kompetencji, czy do braku tychże kompetencji, a raczej co do takiego naturalnego zachowania. Trudno nam wyobrazić sobie, żeby pracownicy, których pracodawcą jest tak naprawdę ich decernent, a więc pan prezydent Kruszyński, na zgromadzeniu związku głosowali inaczej niż życzy sobie tego ich pracodawca, a czasami interes miasta Poznania niestety tego będzie wymagał. Stąd takie jest uzasadnienie i z góry jakby uprzedzam, że nie są to nasze zarzuty, mówię na pewno w swoim imieniu, osobiście kierowane do tych urzędników, czy pod adresem tychże urzędników. Druga uwaga, Szanowni Państwo, Rada Miasta Poznania, podobnie jak organy uchwałodawcze innych gmin wchodzących w skład GOAP-u, scedowały swoje uprawnienia na to zgromadzenie. Mówienie o tym, że w zgromadzeniu międzygminnym powinni być przedstawiciele przede wszystkim władz wykonawczych, a więc burmistrzów, wójtów, a także prezydentów, jest pomylenie pojęć. My, organy uchwałodawcze, Rady Miasta, Rady Gmin, scedowaliśmy na zgromadzenie międzygminne kompetencje, które nam do tej pory przysługiwały, a więc w szczególności uchwalanie regulaminu czystości, które określa szczegółowe zasady gospodarki, no, gospodarki odpadami czy zarządzania systemem odpadowym, a także scedowaliśmy uprawnienie do wydatkowania tych środków. Pamiętajmy, że dochody od 1 lipca, dochody z tytułu opłaty tak zwanej odpadowej były dochodami gmin, więc w moim przekonaniu głębokim fakt, że w zgromadzeniu międzygminnym nie będą uczestniczyli przedstawiciele władzy wykonawczej, ale uchwałodawczej jest czymś naturalnym, a nie czymś nienaturalnym. I trzecia uwaga, Szanowni Państwo, w ostatnich dniach mamy do czynienia i tutaj zwracam się z apelem do pana prezydenta o to, aby postarał się mimo chęci jakby odcinania się od problemów, przynajmniej ja to tak odczuwam, od problemów gospodarki odpadami, żeby osobiście zaangażował się w to, co dzieje się w gospodarce odpadami. Szanowni Państwo, a dzieją się rzeczy skandaliczne, absolutnie skandaliczne. Jeżeli dyrektor GOAP kieruje list otwarty do redaktora naczelnego Głosu Wielkopolskiego, w którym otwarcie krytykuje jednego z dziennikarzy, więc tak na dobrą sprawę kwestionuje niezależność czy rzetelność dziennika. Jeżeli w tymże liście otwartym, notabene publikowanym i promowanym na stronach miasta Poznania, na stronie poznań.pl, mówi się o tym, że radni mijają się z prawdą, mówię bardzo eufemistycznie. Jeżeli rzecznik GOAP, zapominając o roli, którą pełni, zaczyna krytykować radnych i mówi o tym, że w jego przekonaniu jeden z radnych, były przewodniczący, wieloletni przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, niedobrze reprezentuje swoich wyborców i nie jest potrzebny miastu Poznań. I jeżeli w tym samym ciągu zdarzeń, szanowni państwo, spółka FB Serbis rozsyła do mediów komunikat o tym, że zamierza wszcząć kroki prawne przeciwko wicedyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w związku z decyzją, która tenże urzędnik wydał, którą tenże urzędnik wydał, no to mamy do czynienia z niczym innym jak z zastraszaniem urzędnika. Jeżeli prezydent tego nie widzi, jeżeli prezydent swoim milczeniem chce się wpisywać w ten jakże złe praktyki, tak, przy postępowaniu przetargowym, no to uważam, że coś jest nie tak. Także wzywam pana prezydenta do tego, żeby osobiście zajął się tą sprawą, żeby osobiście, bo być może pan prezydent Kruszyński, który wdrażał te wszystkie procedury, który jest do nich osobiście przekonany, nie potrafi obiektywnie tego ocenić. W związku z tym wzywam pana prezydenta Grobelnego do tego, żeby osobiście kwestią się zajął i żeby w pierwszej kolejności za porządki, w szczególności ze swoimi przedstawicielami i tym, co się dzieje w tej chwili GOAP-em, no, podjął kroki, żeby te porządki przeprowadzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Drugie oświadczenie wygłosi pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Chciałem poinformować, że w ostatnich dniach rozpoczęliśmy pracę nad ponadklubowym projektem stanowiska, tak naprawdę projektem dwóch stanowisk, które zostaną przedłożone Radzie Miasta na sesji 10 grudnia, dotyczące po pierwsze niefunkcjonalności budynku dworca PKP, po drugie kwestii funkcjonalności komunikacyjnej tegoż budynku dworca i połączenia go z przystankami tramwajowymi. Pierwsze stanowisko będzie miało na celu wezwanie podmiotów niezależnych od miasta do uwzględnienia głosu radnych miasta Poznania w zakresie możliwych do poczynienia korekt jeszcze w oddanym niedawno budynku dworca kolejowego w Poznaniu. Drugie stanowisko będzie wzywało prezydenta do takiego zmodyfikowania układu komunikacyjnego wokół dworca, aby to dojście do dworca było możliwie przyjazne i bezpieczne dla mieszkańców. Nie zamierzałem wygłaszać tego stanowiska, tylko po prostu liczyłem na to, że omówimy to 10 grudnia, ale do wygłoszenia takiego stanowiska skłonił mnie jeden fakt. Polecam państwu film, jaki na swojej stronie internetowej zamieściło Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania, który obrazuje, jak niebezpieczne w tej chwili jest rozwiązanie w zakresie przejścia z przystanku tak zwanego ZCK pieszych do budynku dworca. Przejście jest zaprojektowane podziemne, natomiast pasażerowie przeciętnie co 2 minuty zdarza się próba przekroczenia przejścia w poziomie przez pasażerów. Film jest jeszcze akurat nagrany takiego dnia, gdzie jest dość gęsta mgła w tym miejscu. Widać, jak piesi przebiegają, jak samochody hamują w ostatniej chwili, jak piesi rozglądają się dookoła, szukając przejścia, ponieważ dojście do niego nie jest oznakowane. Wygląda to naprawdę fatalnie i to zmobilizowało mnie, że niezależnie od prac nad tym stanowiskiem, chciałem pana prezydenta prosić o to, aby wszcząć jednak pewną obserwację tych sytuacji, które tam mają miejsce i żeby za tym poszła pilna reakcja niezależnie od naszych stanowisk i naszych działań. Naprawdę, Zarząd Dróg Miejskich, który był obecny na tym spotkaniu przedstawicieli różnych klubów, mówił, że przez 2 godziny tam prowadzono obserwacje i nie dopatrzono się żadnej sytuacji, która byłaby niebezpieczna próby przejścia. Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania stało tam przez 20 minut i takich sytuacji sfilmowało co najmniej kilka. W związku z tym bardzo proszę o to, żeby za chwilę nie okazało się, że brak działań ze strony miasta i brak dbałości o bezpieczeństwo pasażerów będzie miał tragiczne skutki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były oświadczenia, które Państwo przygotowali na dzisiejszą sesję. Przystępujemy do realizacji punktu 3a projektu uchwały PU 1015/13 w sprawie odtajnienia protokołu. Jest to projekt uchwały, który przygotowałem i prezentuję Państwu do uchwalenia z następującym uzasadnieniem. Rada Miejska w dniu 12 kwietnia, mówię Rada Miejska, bo wtedy taka nazwa obowiązywała, Rada Miejska w dniu 12 kwietnia 1994 roku, zgodnie z obowiązującym w tym czasie regulaminem Rady Miejskiej Poznania oraz ustawą o samorządzie gminnym, podjęła decyzję o utajnieniu punktu 7 obrad. Obowiązująca obecnie ustawa o samorządzie gminnym w przepisie artykułu 11b reguluje kwestię jawności działalności organów gminy, jednocześnie wskazuje, że ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Dodatkowo ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych są jawne i dostępne, a organy te sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad. W związku z tym należy odtajnić punkt 7 obrad z dnia 12 kwietnia 1994 roku Rady Miejskiej Poznania, a podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Projekt po przygotowaniu skierowałem również z prośbą o zapoznanie się do prezydenta miasta Poznania i Państwu radnym przedstawiam go do uchwalenia. Czy w sprawie tego projektu ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Pan radny w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Są kwestie, które mają charakter symboliczny, bo powiedzmy sobie szczerze, że w sensie faktycznym większość treści z utajnionego w 1994 roku protokołu jest już opinii publicznej znana. Natomiast trudno przejść do porządku dziennego nad faktem, że cały czas w systemie prawnym istnieje coś takiego jak protokół o charakterze niejawnym. Rada Miasta Poznania jest organem publicznym, finansowanym z publicznych środków, wybieranym w powszechnych wyborach. Nie ma w funkcjonowaniu członków tego organu, ani organu jako całości, miejsca na niejawność. W mojej opinii, w zakresie wykonywania naszych obowiązków, wręcz przeciwnie, należy się pełna jawność, transparentność i pewność opinii publicznej, że będzie można mogła zapoznać się z tym, co robimy tutaj na komisjach, na sesji, na komisjach. Wszelkie dokumenty również powinny być dostępne. To jest rzecz, która dzisiaj w zasadzie chyba nie podlega dyskusji, a w sensie prawnym ona jest również oczywista. Natomiast w roku 1994 tak nie było. Wówczas istniał rzeczywiście taki model prawny, który umożliwiał w wyjątkowych sytuacjach utajnienie sesji i na to się zdecydowano. To, że prawo dopuszczało taką możliwość, nie oznacza, że istniał jakikolwiek powód, który by uzasadniał podjętą wówczas decyzję. Ja do podjętej wówczas decyzji, kiedy dowiedziałem się, że taką decyzję podjęto, odniosłem się z pewnym zdumieniem, bo cóż takiego nadzwyczajnego musiałoby się dziać, żeby Rada Miasta musiała rozmawiać bez wiedzy opinii publicznej o tych obradach. Wydaje mi się, że ujawnione w ostatnich dniach fakty pokazały, że jakiekolwiek niedomówienia, niejasności, niedopowiedzenia odnoszące się do tamtej sesji, choćby symbolicznie, muszą zostać przecięte. I mam wrażenie, że niezależnie od również barw klubowych, znalazło się na tej sali przynajmniej kilkoro radnych, którzy zdecydowanie podzielali mój pogląd w tej sprawie. I być może dzięki temu udało się przekonać pana przewodniczącego do tego, żeby odpowiedni projekt uchwały złożył. Ta refleksja nie była natychmiastowa, ale przyszła, za co panu przewodniczącemu serdecznie dziękuję. Uważamy, że symboliczne odtajnienie tej kwestii przekona opinię publiczną, że dzisiaj Rada Miasta na taką decyzję o jakimkolwiek utajnieniu swoich obrad nie mogłaby sobie pozwolić i w przyszłości sobie nie pozwoli. Bardzo dziękuję.
Dziękuję zwłaszcza za determinację w tej sprawie. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie. Bardzo proszę. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tutaj chciałbym pewne rzeczy, to znaczy ja mówię z góry, ja nie znam tego protokołu, nie wiem, co jest jego treścią. Natomiast panu radnemu Szynkowskiemu chciałbym pewną rzecz wyjaśnić. Są sytuacje, w których takie działanie Rady Miasta i nie tylko Rady Miasta, ale również jakiegokolwiek gremium pochodzącego z wyboru jest usprawiedliwione i uzasadnione. Takimi sytuacjami są na przykład dane identyfikacyjne ofiar. W związku z czym ja nie wiem, czy są dane identyfikacyjne ofiar, bo jeśli my mówimy dzisiaj o tej sytuacji, to mówimy o ofiarach. Ja rozumiem, że pan przewodniczący zna ten protokół i jest w stanie mnie zapewnić, że tych danych nie ma. Dziękuję bardzo.
Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy do naszej wiadomości dotarła ta informacja o tym, że w przeszłości taki protokół z jednej sesji Rady Miejskiej wtedy został utajniony, a no wyszło to ze względu na wnikliwą pracę dziennikarza, współpracę jego z jednym z byłych radnych ówczesnej kadencji. Natomiast ja chciałbym zadać pytanie, czy pan przewodniczący ma wiedzę, czy jeszcze jakieś inne protokoły Rady Miejskiej Poznania, Rady Miasta Poznania we wcześniejszych kadencjach są utajnione, mają taki status? Dziękuję.
Od razu odpowiem, że odkąd jestem radnym, nie pamiętam, żeby takie działanie miało miejsce, ale też w Biurze Rady w tej chwili są sprawdzane wszystkie protokoły dostępne, żeby ewentualnie znaleźć, czy coś takiego miało miejsce. Nie mam wiedzy, żeby coś takiego poza tym jednym przypadkiem się zdarzyło. Pan radny Jan Chudobiecki.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, takich przypadków było więcej, panie przewodniczący. To nie był jedyny przypadek. Natomiast ten przypadek dotyczył sytuacji ochrony dobrego mienia osoby po to, żeby w czasie dyskusji pewne rzeczy, które wówczas wypłynęły, nie zostały upublicznione ze względu na ochronę właśnie tej osoby. Ja natomiast chciałbym zapytać, kto był autorem wniosku o to, by odtajnić ten protokół. Dziękuję bardzo.
Autorem wniosku byłem ja, ponieważ poprosiłem o przygotowanie takiego projektu uchwały, uznając, że w tej sytuacji, kiedy publicznie dostępne są pewne fragmenty i dyskusja o haniebnym procederze skupia się w tej chwili na Radzie Miasta, uznałem, że najlepiej jest, żeby protokół w pełnej postaci dotyczący tego punktu był jawny i żeby każdy, kto zechce się z nim zapoznać, mógł wyrobić sobie opinię. Lepiej jest, gdy dostępna jest taka informacja, nawet jeśli trudna, niż że można się posługiwać wiedzą na podstawie fragmentów. Więc chciałbym po prostu doprowadzić do sytuacji, w której ten protokół będzie ogólnie dostępny i każdy będzie mógł wyrobić sobie opinię. I jeszcze dodam do tego, co wcześniej odpowiedziałem panu radnemu Grzybowskiemu, że między innymi dlatego to przeszukiwanie trwa, że wydaje się, że jeśli jeszcze jakieś tego typu sytuacje zostaną znalezione, to po to, żeby przedstawić państwu radnym kolejne uchwały, które będą tą rzecz porządkowały. Taka jest przynajmniej moja intencja. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Bardzo dziękuję. Po pierwsze chciałem wyjaśnić panu radnemu Smulowi, że jeżeli istnieją dane osobowe, które mogłyby naruszyć czy ustawę o ochronie danych osobowych, czy jakiekolwiek inne ustawy, to one mogą zostać w protokole zanonimizowane, wręcz powinny zostać zanonimizowane w protokole i to nie ma nic wspólnego z ujawnieniem treści samego protokołu. Natomiast co do kwestii wypowiedzi pana radnego Chudobieckiego, to jest właśnie pewna różnica pewnie naszego podejścia, panie radny. No, ja wychodzę z założenia, że rozumiejąc czasami pewne obawy niektórych osób, ale jednak nie powinniśmy używać takich argumentów, że musimy chronić dobre imię pewnej osoby, co stwarza właśnie ten klimat takiej niedomówień, prawda? No jeżeli dobre imię jest rzeczywiście dobrym imieniem, to obroni się samo. I czy będzie tu jakieś oskarżenie tego czy innego w tej sprawie, to i tak, że tak powiem, to dobre imię zostanie tak zapamiętane przez poznaniaków. Natomiast nie powinno być żadnych wątpliwości co do poważnych zarzutów, jakie padają pod adresem Rady Miasta jako organu i wówczas w tamtym składzie z 1994 roku, że chce coś ukryć, a w szczególności, że chce coś ukryć w zakresie przestępstw pedofilskich. No to mi się wydaje, że powinno być tym kluczowym argumentem, który powinien przeważać dla wszystkich radnych za tym, żeby odtajnić tamtą sesję. Bo tu już nie mówimy o tym, czy ktoś coś o czymś dobrego czy złego powiedział, tylko tu mówimy o poważnym przestępstwie i o zarzucie ukrywania faktu poważnego przestępstwa. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja nawiązując do mojej wcześniejszej wypowiedzi, a także do tego, co powiedział pan przewodniczący, chciałbym zaproponować, ażeby rozumiejąc oczywiście obciążenie Biura Rady Miasta, zwłaszcza teraz w okresie związanym z uchwaleniem budżetu, ażeby ustalić jakiś termin przedstawienia informacji przez pana przewodniczącego o stanie prac związanych z tymi poszukiwaniami, robieniem pewnego rodzaju spisu sesji poprzednich kadencji, gdzie mogło dojść do utajnienia obrad lub części obrad i przedstawienie ich proponuję na przykład z końcem stycznia przyszłego roku.
Jeśli można, to ja taki termin zaproponuję, ale nie w tej chwili, tylko w ciągu dzisiejszego dnia po sprawdzeniu, jakie są możliwości tego. Dobrze? Dziękuję. Pan radny Jan Chudobiecki.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja rozumiem, że jednak ta odpowiedź na moje pytanie, dlaczego akurat to się znalazło, a nie inne, bo jeżeli rozumieć by wypowiedź pana przewodniczącego, to należałoby wszystkie protokoły, które były utajnione, odtajnić równocześnie, a nie w jakiś sposób wybiórczy traktować jeden z tych elementów. Także myślę, że jednak tutaj odpowiedź nie była dokładnie taka, jak jest naprawdę, bo z jakichś powodów akurat ten znalazł się projekt dzisiaj jako coś do odtajnienia. Ponawiam wobec tego, kto zwrócił się do pana przewodniczącego o to, żeby odtajnić ten projekt uchwały, znaczy ten protokół uchwały, przepraszam bardzo. Natomiast w odniesieniu do wypowiedzi pana radnego Szynkowskiego Welsanka chcę powiedzieć, że ja jednak uważam, że dobre imię samo się oczywiście obroni, ale troszeczkę tutaj się różnimy z panem radnym, bo pan radny rzeczywiście nie dba o dobre imię innych osób w swoich częstych wypowiedziach. Jednak najpierw trzeba się zastanowić, co można innym powiedzieć publicznie, a co należy, z czym należy się wstrzymać. I jeszcze jedna rzecz, mówienie o pedofilii w sytuacji tamtej akurat uchwały jest zupełnie strzałem kulą w płot, dlatego że chodziło tam o, z tego co pamiętam, o wówczas kierującego chórem dyrygenta i to nie pewnie o tej osobie, o której myśli pan radny Szynkowski, ale rozumiem, że wtedy, jeżeli był na świecie już, to jako stosunkowo małe dziecko, więc może pewnych rzeczy nie pamiętać, a że nie sprawdził, to jest inna sprawa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Gobelny.
Szanowni Państwo, tak się składa, że poniekąd być może ja jestem sprawcą tego zamieszania, ponieważ to ja panu redaktorowi powiedziałem o tym, że odbyła się taka sesja, miała charakter tajny. I o ile nie jestem, tak jak pan radny Szynkowski, zwolennikiem generalnego odtajniania tamtych sesji, z tamtego czasu, dlatego że wtedy te osoby, które podejmowały decyzję o utajnieniu z jakiegokolwiek powodu sesji, wierzyły w przepis prawny, który pozwoli, że te sesje będą tajne, że te protokoły będą tajne. Ale w tym jednym przypadku uważam, że należy zrobić wyjątek. Dlatego, że dzisiejsza atmosfera wkoło tamtej sesji bardziej szkodzi zainteresowanym osobom, niż im pomaga. Także dobremu imieniu tamtych osób. Jest wiele niedomówień, wiele nieprawd o tej sesji się pojawia i nie ma innej metody, jak pokazanie, choć i tak powiem, nie wszystkiego, ponieważ protokół nigdy nie odda atmosfery tamtej sesji. Odda tylko i wyłącznie zapisy, a nie atmosferę. A sami wiemy po naszych obradach, że atmosfera tego, co się trochę mówi w kuluarach, też ma swoje znaczenie, a nie tylko ma znaczenie to, co zostało zapisane. Ale ja reasumując uważam, że zdecydowanie lepiej dla Poznania, dla dobrego imienia osób, bo my dzisiaj mówimy o jednej, ale proszę zwrócić uwagę, że utajnienie nie dotyczyło tylko jednego projektu uchwały, ale kilku projektów uchwał. Uważam, że także dla tych radnych, którzy wtedy byli obecni na sesji, lepszym jest odtajnienie tej jednej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja byłem też tym drugim radnym, który głosował przeciwko odtajnieniu i trochę się nie zgadzam z panem prezydentem, ponieważ albo wszystkie, albo żadne. Skoro pan przewodniczący Ganowicz uważa, że trzeba wszystkie odtajnić, to moje obawy są naprawdę duże. A wynikają z tego, że sesje były utajniane głównie z powodów spraw ludzi, którzy mieli jakieś swoje zasługi, którzy mieli swoje błędy jak każdy i w trakcie dyskusji, która jest na sesji Rady Miasta, nieraz jesteśmy świadkami, że w ferworze czy zapalczywości dyskusji pewne sprawy się przejaskrawia i one mają swoje umocowanie w protokole, a tak się zdarza, że jeżeli wszystkie protokoły odtajnimy, także ten, o którym mówimy, to te osoby, które tam są wymieniane, niestety z uwagi na to, że nie żyją, nie będą mogły w swoim imieniu nic powiedzieć. I to dla mnie jest działaniem w pewnym sensie nie fair.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Dziwię się takiemu podejściu do sprawy, że należy odtajnić w jednym momencie wszystkie sesje. My mówimy w tej chwili o konkretnym, poważnym problemie, który wymaga wyjaśnienia. Tak jak powiedział radny Szymon Szynkowski, Welsenk, w dniu dzisiejszym większość tej treści jest już znana. Chodzi o pewne odcięcie się obecnej Rady Miasta od utajniania tego typu dyskusji. I my musimy to zrobić, bo jest konkretny zarzut i nie możemy tego kryć. Choćby największe świętości były odtajniane, trudno. Jest problem i przed tym problemem Rada Miasta uciec nie może. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania. Proszę Państwa radnych o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały nr 1015/13 w sprawie odtajnienia protokołu? Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Chciałbym Państwa poinformować również, że w tej sprawie otrzymałem list od pana Janusza Pazdera, który w formie oświadczenia, który na jego prośbę przekazałem wszystkim Państwu radnym drogą mailową, prosił o to, żeby to była wiedza Państwu dostępna i w związku z tym ten list będzie elementem też protokołu z tej dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o sam protokół, po uchwaleniu tej uchwały, która wchodzi w życie z dniem podjęcia, zostanie on udostępniony na stronie internetowej Rady Miasta w zakładce Archiwum Sesji. Tam są od dawna przygotowane archiwa z podziałem na poszczególne kadencje i są na bieżąco protokoły zamieszczane i wstecz uzupełniane. Pierwsza kadencja jeszcze jest nieuzupełniona, ale w tej zakładce, która dotyczy kadencji 1990 do 1994, jeszcze dzisiaj pojawi się ten utajniony protokół, czy już jawny protokół dotyczący siódmego punktu tej sesji. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do internetu. Zamykam punkt 3a. Przystępujemy do punktu 4. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania. Pierwsze czytanie. Myślę, że zaproponujemy, tak jak zwykle to bywa, przedstawienie obu punktów łącznie, czyli 4 i 5, czyli projektu WPF-u i projektu budżetu miasta. Jeśli nie usłyszy Państwa sprzeciwu, to tak to przeprowadzimy dzisiaj. Sprzeciwu nie ma, a więc oddaję głos panu prezydentowi.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałbym Państwu przedstawić dzisiaj dwa ważne dokumenty dla funkcjonowania miasta, być może nawet najważniejsze, budżet i wieloletnią prognozę finansową. Te dwa dokumenty mają nieco większe znaczenie niż te, które rozpatrywaliśmy w ostatnich latach. Przede wszystkim dlatego, że odnoszą się do pierwszego okresu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Perspektywy, która jeszcze nie jest domknięta, nie jest w pełni znana, co do której negocjacje między Polską a Komisją Europejską się jeszcze nie zakończyły i o której nie wiadomo tak naprawdę, kiedy się rozpocznie. Jest pewne prawdopodobieństwo, że Komisja Europejska, że Parlament Europejski dzisiaj będzie w tym zakresie podejmował stosowną decyzję. To jest oczywiście istotny element i element, który ciążył na przygotowaniu tego projektu. Nie będę ukrywał, proszę Państwa, że sytuacja finansowa samorządu w ostatnich latach jest bardzo trudna i nie poprawia się. Wprost przeciwnie, można nawet powiedzieć, że się nieznacznie pogarsza, ponieważ nakładane są nowe zadania, a te zmiany w systemie finansowania samorządów, które miały miejsce mniej więcej w 2007-2008 roku, nie zostały samorządom zrekompensowane, czyli tak naprawdę jest wśród samorządów strukturalny deficyt, a przy nakładaniu nowych zadań pojawiają się także dodatkowe bieżące problemy. To wszystko utrudnia konstruowanie budżetu, ale mimo wszystko chcę powiedzieć, że naczelnym zadaniem, jakby dwa zadania były takie, które przyświecały konstrukcji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Pierwsze to było zabezpieczenie środków na niezbędne minimum realizacji zadań obligatoryjnych. Czyli to, co należy do obowiązków miasta, powinno być realizowane. Drugi element, bardzo ważny, to wygenerowanie takich środków, które pozwoliłyby w przyszłości na rozwój miasta, szczególnie na skorzystanie ze środków, potencjalnych środków europejskich. Warto w tym miejscu już powiedzieć, że te środki europejskie według naszych szacunków, ale również potwierdzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, powinny mniej więcej wynosić około 70% w poszczególnych zadaniach, czyli około 30% powinny być środki własne, 70% środki europejskie. To jest znacznie więcej niż w obecnej perspektywie. Przy czym maksymalne zaangażowanie środków europejskich może dojść do 80%. Przy tych wszystkich pewnych założeniach, myślę także tych, o których Państwo wiecie, związanych z naszą sytuacją gospodarczą, o tym jeszcze powiem, został skonstruowany budżet. Ja pozwolę sobie tę swoją wypowiedź podzielić na trzy części. Pierwszą dotyczącą budżetu, czyli pierwszego okresu wieloletniej prognozy finansowej. Potem parę słów na temat prognozy finansowej, a na zakończenie nieco w dłuższej perspektywie, co wynika z budżetu i z prognozy finansowej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o budżet na 2014 rok, on jest bardzo podobny do budżetu na 2013 rok, z jednym wyjątkiem. Jest znaczący spadek wydatków majątkowych, czyli poziomu inwestycji. Ten spadek szacujemy będzie miał około 25%. Nadal oczywiście to jest stosunkowo wysoki poziom inwestowania. Będziemy mieć wydatki majątkowe na poziomie 0,5 miliarda złotych. Dość istotnym jest również wzrost dochodów majątkowych, 8,5%. Przede wszystkim jest to wzrost transferów środków z Unii Europejskiej, więc tych transferów, które są przeznaczone na inwestycje. Kończymy bowiem i rozliczamy kolejne projekty inwestycyjne, w związku z tym w porównaniu z poprzednim rokiem te środki się zwiększą. W praktyce oznacza to, że osiągniemy nadwyżkę budżetową. Już przez parę lat nie mieliśmy nadwyżki budżetowej, teraz uda nam się osiągnąć nadwyżkę budżetową, która pozwoli nam gromadzić środki na rozwój w przyszłych latach. Przewidujemy również, że nie zaciągniemy nowego długu. Natomiast spłacimy ten dług. Część długu spłacimy, czyli nasze zadłużenie się zmniejszy. Tak przewidujemy budżet na 2014 rok. Chcę tu być może Państwu zwrócić uwagę na pewien zupełny drobiazg. Wydatki bieżące mają nieznaczny spadek, ale przewidujemy, że w trakcie roku, w wyniku uzyskiwania dodatkowych dotacji, tak jak to się dzieje w tej chwili, one będą na zbliżonym lub nieco wyższym poziomie niż wydatki bieżące w 2013 roku. Więc pod tym względem, tak jak powiedziałem, zadania są zaspokojone. Ale ponieważ, za chwilę o tym powiem, część zadań rośnie, koszty części zadań rosną, w związku z tym także są niestety spadki w zadaniach bieżących. Jak kształtują się nasze dochody budżetowe, czyli nasze możliwości finansowe? Także mogę powiedzieć, że w sposób bardzo zbliżony do 2013 roku, choć wzrost dochodów z PIT-u i z CIT-u ma jednak istotne znaczenie. Przewidujemy zgodnie z planami, że tutaj będą pewne wyższe dochody. Potwierdza to w tej chwili Ministerstwo Finansów. Chyba potwierdza to również dane z rynku gospodarczego, jak i te informacje, które spływają w końcówce tego roku, czyli już rzeczywiste wykonania tego roku. Jak Państwo widzicie, również środki zagraniczne, czyli te, o których mówiłem przed chwilą, dochody majątkowe będą wyższe. Przewidujemy nieco niższe dotacje celowe, ale jak powiedziałem, dotacje celowe są nam uzupełniane w trakcie roku na konkretne zadania, w związku z tym tę pozycję możemy też przewidzieć, że będzie ona także wykonana w podobnym jak w 2013 roku, czyli około 200 milionów złotych, nieco ponad 200 milionów złotych. Wydatki. Znaczy, proszę Państwa, to jest być może pewna ciekawostka u nas, ale po raz pierwszy wydatki ogółem, chyba po raz pierwszy, najwyższe będą w oświacie. Oczywiście wynika to ze mniejszych wydatków na drogi i komunikację zbiorową, co wynika ze spadku inwestycji właśnie w tym dziale. Jest jeden dział, którego wydatki istotnie rosną, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. To wynika z inwestycji przede wszystkim w spalarnię odpadów. I jedna, której dość istotnie oprócz dróg i komunikacji maleją, ochrona kultury i ochrona dóbr kultury. Tam dla odmiany inwestycja, która była realizowana, została już skończona i stąd takie zmiany. Jak to wygląda, bo bardziej porównywalne są dane dotyczące wydatków bieżących. W wydatkach bieżących, proszę zwrócić uwagę, jest tutaj bardzo porównywalny, znowuż bardzo podobna struktura do 2013 roku. Można zauważyć pewien nieznaczny spadek polityki społecznej i zdrowotnej, ale jak powiedziałem, on będzie uzupełniony dotacjami celowymi w trakcie roku. W tej dziedzinie najwięcej dotacji celowych mamy, w związku z tym możemy również powiedzieć, że on będzie zbliżał się do poziomu, który był w 2013 roku. Pozostałe wydatki są bardzo zbliżone, choć też warto zwrócić uwagę, że mimo spadku uczniów, liczby uczniów, wzrastają nam wydatki na oświatę. No, zmiany duże, co jest bardziej naturalne, są w wydatkach majątkowych, czyli w inwestycjach. No, przede wszystkim znaczący spadek inwestycji w drogi, komunikację zbiorową, bo kończymy te inwestycje, któreśmy realizowali w 2013 roku. Część już jest zakończona, w związku z tym nie będzie ich ponownie. Wzrasta nam, no i drugą taką pozycją, która bardzo istotnie spada, to jest oczywiście kultura. Tam inwestycje z ponad 80 milionów spadają już tylko do 6. Rosną natomiast znacząco inwestycje w gospodarce komunalnej. Jak powiedziałem, to jest właśnie zmiana dotycząca systemu gospodarki odpadami. Jeśli można, to tyle o takim zestawieniu budżetowym. Pewne informacje dotyczące pierwszego roku budżetowego będą również w wieloletniej prognozie finansowej, więc pozwolę sobie teraz ją przedstawić. Przypomnę pewne założenia, któreśmy poczynili do wieloletniej prognozy finansowej. One stanowią jakby podstawę budowy poszczególnych wskaźników. Kolejne założenia, już takie bardziej merytoryczne, dotyczące podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, PIT-u, oczywiście poza PIT-em na rok 2014, bo tutaj mamy dokładniejsze dane, CIT-u i sprzedaży majątku. Jest tu pewna zmiana istotna w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej, którą Państwo już znacie, bo obecnie obowiązuje, a mianowicie zwiększenia dochodów o 76 milionów z tytułu przeniesienia części ogródków działkowych na nową siedzibę. Pozwoli to nam uwolnić pewne grunty, ale też wymaga pewnego nakładu na przeniesienie. Założenia, jeśli chodzi o wydatki bieżące. Zakładamy wydatki bieżące, które wzrastają minimalnie w stosunku do planu na 2013 rok. Przyznajemy, żeśmy w kilku instytucjach miejskich zdecydowali się na pewne korekty również wynagrodzeń. Nieznaczne, ale biorąc pod uwagę również dyskusję, która była na poprzednim uchwaleniu budżetu, między innymi w żłobkach i w kilku placówkach najniżej wynagradzanych, zdecydowaliśmy się na nieznaczne korekty wynagrodzeń. Przewidujemy, że w 2015 utrzymamy poziom wydatków 2014 roku. To oznacza, że będzie to trudne i to oznacza praktycznie, chcę to od razu powiedzieć, redukcję wydatków o 2,5%, czyli o inflację. Realnie będzie to 2,5% mniej. Dopiero w następnym roku przewidujemy, że część inflacji zostanie, ten realny spadek wydatków będzie mniejszy, czyli jeszcze do 2016 roku przewidujemy pewien realny spadek wydatków. To pozwoli nam wygenerowanie nadwyżki operacyjnej, bo myślę, że nadwyżka operacyjna jest ważniejsza, również nadwyżki budżetowej, ale jak Państwo widzicie, przewidujemy, że nadwyżkę operacyjną, którą będziemy mogli dysponować, będzie około powyżej 200 milionów w kolejnych latach. Przewidujemy, że będzie możliwe dzięki temu sfinansowanie. Taka nadwyżka w jednym roku, w 2016, zwykła nadwyżka będzie minimalna, ale nadwyżka operacyjna stabilnie będzie nam rosła. Poziom zadłużenia. Proszę zwrócić uwagę, że przy tym poziomie zadłużenia przewidujemy według dzisiejszych danych, że spłacimy zadłużenie do 2025 roku, czyli jeszcze tylko 12 lat. Oczywiście jest możliwość, że będziemy, widzę, że ktoś się uśmiecha, chciałem tylko przypomnieć tak na marginesie, że nasi przodkowie w 1929 roku zaciągali zobowiązania na lat 50. I w ten sposób finansowali rozwój PWKi ze spłatą przewidywaną na 1979 rok. W związku z tym nasze 12-letnie zadłużenie nawet w historii samorządu miasta Poznania nie jest zadłużeniem długim. I pewnie będzie się wydłużać, proszę Państwa, myślę, że kolejne zadłużenia, które pewnie będą zaciągane, będą już na dłuższe okresy niż okresy 10 czy 15-letnie. Obsługa zadłużenia. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że maksymalna obsługa zadłużenia przypada nam na 2019 rok. W 2013 była bardzo wysoka, ale ona wynikała z pewnej restrukturyzacji zadłużenia, wydłużenia okresów zapadalności naszych długów. Bardzo wyraźnie będzie nam rosła do 2019 i później będzie spadać. To także oznacza, za chwilę o tym powiem, że długoletnia prognoza finansowa jest tak przygotowana, żeby ponowny wzrost, znaczy istotny wzrost zadłużenia mógł następować po 2019 roku. To zresztą bardzo dobrze widać na tym wykresie. Proszę Państwa, nasze zdolności zaciągnięcia długu to jest różnica między czerwoną linią a niebieską. Ona jest tak mniej więcej skonstruowana, że do końca tego okresu programowania Unii Europejskiej, czyli w momencie, kiedy będą środki z Unii Europejskiej, nie będziemy się znacząco zadłużać. Natomiast zostawiamy rezerwę naszym następcom, żeby wtedy mogli rozwijać Poznań również, kiedy już nie będzie środków z Unii Europejskiej. Żeby wtedy się mogli również, wtedy ewentualnie mogli bardziej skorzystać z długu. Czyli perspektywa planowania nie jest perspektywą nawet tej tylko, jak powiem, perspektywy unijnej, finansowej, jest perspektywą dłuższą. Staram się planować budżet tak, żeby patrzeć nie tylko, co w najbliższych 7 latach, ale także, co będzie jeszcze możliwe za 10-15 lat. I po perspektywie unijnej, zwróć uwagę, że pod koniec perspektywy unijnej będziemy mieć pewną dodatkową możliwość zadłużenia już, ale myślę, że powinniśmy również zostawić pewne możliwości, no trochę nawet możemy powiedzieć następnemu pokoleniu, bo pewnie już trochę inni ludzie będą decydować o tym, jaki będzie dług zaciągany po 20 roku, ale takie możliwości będą istniały. Jak wyglądają, proszę Państwa, inwestycje w poszczególnych latach? Przede wszystkim możemy podzielić te inwestycje na dwie grupy. Te inwestycje, które są kontynuowane, te, które znamy z wieloletniej prognozy finansowej z poprzednich lat, no to przede wszystkim projekty unijne. One są na tym wykresie takim fioletowym kolorem oznaczone, ta grupa wydatków. Jeszcze przez 2 lata będą one stosunkowo wysokie. Kończymy je naturalnie w 2016 roku, to jest ostatni rok, kiedy można te wydatki ponosić. Pozostałe zadania mniej więcej się tak kształtują. Pojawia się także istotna pozycja, rezerwa unijna. Ja za chwilę powiem, tak naprawdę ta rezerwa pozwoli nam generować środki na rozwój. Jest oczywiście pewna grupa pozostałych zadań w niewielkiej pozycji, niewielka kwota przewidywana. Między innymi tu jest także przewidywana kwota, która mogłaby być poddawana konsultacjom w ramach budżetu obywatelskiego. jak się różni ten WPF od WPF-u, który Państwo znacie? On się różni może nieznacznie, choć cała różnica wynosi 145 milionów złotych w całym okresie programowania, w związku z tym już dosyć znacznie. Jest nieco mniejszy w latach 2014 i 2015, zdecydowanie większy w okresie w roku 2016 i później. Z czego wynika ta różnica 145 milionów złotych? Z nadwyżki operacyjnej, która jest nieco wyższa niż planowana, ale także z tego, że przewidujemy, że pewien dług zaciągniemy w 2015 i 2016 roku, czyli tutaj są minimalne możliwości. Mogę powiedzieć, że to jest nieco lepszy. Tutaj jest także ta zdolność generowana przez sprzedaż majątku, o której już dzisiaj powiedziałem, związana z przeniesieniem ogródków działkowych. To są trzy podstawowe zmiany, które generują nam większe możliwości rozwojowe. Jakie przewidujemy zatem zadania nowe, bo myślę, nie będę omawiał tych zadań, które są już w wieloletniej prognozie finansowej i które były w zadaniach wieloletnich. Chciałbym tylko skupić się na kilku elementach, które są nowe w tym dokumencie. Po pierwsze, one się również już pojawiają, część z nich, właściwie wszystkie w 2014 roku, czyli już także w projekcie budżetu. Po pierwsze, zintegrowany system transportu Rataje-Franowo. Ale zadanie jedno z tego większego projektu, o którym jeszcze powiem, przebudowa ulicy Krzywoustego, a tak naprawdę przebudowa wiaduktów w ulicy Krzywoustego, przewidziane na lata 2014-2019. Myślę, że nie muszę uzasadniać tego zadania. Stan tych wiaduktów jest taki, że praktycznie będą musiały być w najbliższym czasie wyłączone z ruchu. Drugie zadanie, poprawa warunków parkowania na obszarze Łazarza i Wildy. Strefa płatnego, także w tym strefa płatnego parkowania, koszt 25 milionów rozłożony na 3 lata. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że to nie jest koszt założenia strefy parkowania. Parkomaty są zdecydowanie tańsze. To jest kwestia uporządkowania całości parkowania na tym obszarze, w tym wprowadzenie strefy. Ponieważ pojawiają się poglądy, że strefa ma głównie charakter fiskalny, to doświadczenia z Jeżyc wskazują, że strefa nie ma charakteru fiskalnego. Na Jeżycach nie mamy istotnego przychodu ze strefy. Tak naprawdę przychód jest przede wszystkim w komunikacji zbiorowej. Drugie rozpoczęcie programu Centrum, ale też pierwszego zadania, czyli przebudowa ulicy Święty Marcin. To są nowe zadania na kwotę 5 milionów złotych. Czwarte zadanie, budowa infrastruktury na osiedlu Skorupki, koszt 12 milionów złotych, zadanie nowe, ale zadanie, o którym się mówiło już przez wiele, wiele lat. Przypomnę, że w programie inwestycyjnym Akwanetu jest inwestycja na tym osiedlu w kanalizację sanitarną. W tym momencie, kiedy już będzie rozpoczęta praca nad kanalizacją sanitarną, należałoby zrobić przynajmniej kanalizację deszczową równolegle, żeby ponownie nie rozkopywać tego osiedla. Myślę, że szersze uzasadnienie pewnie będziemy przedstawiać na komisji. I ostatnie zadanie z tej puli dotychczas nieplanowanych, zagospodarowanie starego koryta Warty, koszt 2,9 miliona złotych. Tak naprawdę przede wszystkim zieleń i jako przestrzeń rekreacyjna. Proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o podsumowanie wieloletniej prognozy finansowej. Jak powiedziałem, w tej wieloletniej prognozie finansowej są założone pewne środki, które pozwolą nam skorzystać z nowych projektów unijnych. Chcę pokazać, tego nie ma ani w budżecie, ani w wieloletniej prognozie finansowej, ale chcę pokazać, w jakim kierunku powinniśmy prowadzić dyskusję w oparciu o to, co się już znajduje w tych projektach, i pozwoli nam generować dodatkowe środki. Po pierwsze chcę pokazać, jak może wyglądać finansowanie. Chcę zwrócić uwagę, że jak powiedziałem, środki własne stanowią około 30%. W związku z tym w tej perspektywie mamy zdolności finansowe generowania środków czy projektów od około 100 do 200, a nawet w jednym roku ponad 300 milionów złotych rocznie. Tak to jest zbudowane. Część tylko tych projektów, które już dzisiaj realizujemy, moglibyśmy również użyć jako pewnej dźwigni finansowej, tak ten projekt jest pomyślany. To by oznaczało, że ta rezerwa w tym okresie wynosząca 166 milionów jest w stanie wygenerować projektów dodatkowych środków na 386 milionów, czyli razem to jest ponad pół miliarda, ponad 560 milionów złotych. Tylko w latach do 2018 roku i później jeszcze kolejne, tak naprawdę około 700 milionów złotych bylibyśmy w stanie wygenerować. Zatem chcielibyśmy Państwu zaproponować podejście do następujących głównych problemów, które moglibyśmy rozwiązywać. Proszę się też nie zdziwić, że te główne problemy koncentrują się na wschodzie Poznania, przede wszystkim na wschodzie związanych z obsługą wschodniego Poznania, w jakimś sensie także północnego i południowego, ale przede wszystkim wschodniego, no bo zachodni był robiony w obecnej perspektywie finansowej i przy okazji euro. Myślimy przede wszystkim o takich, powiem, no tu na tym slajdzie jest 6 projektów, przede wszystkim zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań-Rataje, Franowo, rozwiązania komunikacyjne dla Naramowic, program Centrum, w tym tramwaj w ulicy Ratajczaka, modernizacja trasy tramwajowej w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca, przebudowa ulicy Dąbrowskiego, modernizacja różnych fragmentów infrastruktury tramwajowej miasta. A także w układzie drogowym usprawnienia w ciągu drogi 92, drogi krajowej 92, to jest jedyna dzisiaj droga w sieci TNT z tych głównych dróg. Chcielibyśmy także zrealizować przebudowę płyty Starego Rynku, a także wejść inwestycyjnie na teren Starej Gazowni. W aktywnym wypoczynku myślimy o głównych elementach, czyli próby wybudowania hali widowiskowo-sportowej, a także modernizacji parku rekreacyjno-sportowego na Golęcinie. Pozwolę sobie bardzo krótko zasygnalizować te największe rzeczy, ale myślę, że oczywiście główna dyskusja powinna się odbywać trochę oczywiście w trakcie dyskusji o wieloletniej prognozie finansowej, ale myślę, że no, w toku naszego przygotowania, jeśli chodzi o środki unijne. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zintegrowany program Rataje Franowo, pokazujemy, że chcielibyśmy, żeby on objął zarówno układ komunikacji drogowej, powiązanie z systemem parkingowym, z systemami przesiadkowymi, które funkcjonują na tym terenie. To jest mniej więcej zestawienie projektowanych poszczególnych dróg. Tu proszę zwrócić uwagę, że w drogach są również tramwaje policzone. Ten projekt obejmuje także zintegrowany system ścieżek rowerowych. Miałby on także dotyczyć przebudowy systemu tramwajowego, a przede wszystkim dwóch elementów tego systemu, który dzisiaj funkcjonuje, proszę Państwa, który jest w bardzo złym stanie, tego fragmentu, który jest związany z ulicą, jakby od ulicy Jana Pawła II w kierunku Rataj i tą, która jest w kierunku Rzegrza. To są dwa w tej chwili w bardzo złym stanie elementy układu drogowego. Jeśli chodzi o rozwiązania komunikacyjne dla Naramowic, rozważamy tak naprawdę dwie opcje, albo opcję tramwajową na fragmencie, albo opcję kołową z możliwością przedłużenia na całym ciągu północ-południe z wygenerowaniem tak naprawdę 4 głównych tras łączących z częścią głównie wschodnią Poznania, chociaż także zachodnią. Program Centrum, tu jest on krótko opisany, a przede wszystkim ma dotyczyć podniesienia jakości tych ulic, także sprawności układu komunikacyjnego w centrum. I jak mówiłem, także te projekty, które są związane z innymi większymi zadaniami, na przykład przebudową Starego Rynku, starą gazownią, którą chcielibyśmy przeznaczyć na Centrum Instytucji Kultury w Poznaniu, czyli dość szeroki projekt. I Golęcin, myślę, że przejmujemy ten obiekt, w związku z tym chyba najpoważniejszym problemem tam wbrew pozorom jest zapewnienie dojazdu i systemu komunikacyjnego, ale także oczywiście znalezienie odpowiedniej funkcji dla niego. Tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o taki układ, budżet, wieloletnia prognoza finansowa i pewna perspektywa, sposób podejścia do budowania dalszych zadań. Dziękuję bardzo. Myślę, że dyskusja oczywiście pewnie będzie się koncentrować jak zwykle, po pierwsze na budżecie, po drugie na konsekwencji tego budżetu, jeśli chodzi o zadania w kolejnych latach. Ale myślę, że nie powinniśmy tracić tej perspektywy szerszej, bo tak naprawdę do tego, jak dzisiaj zadecydujemy, będą wyglądały możliwości rozwojowe Poznania nie tylko przez najbliższe 2 lata, nie tylko przez najbliższe 5 lat, ale wydaje się, że te decyzje będą, powiem, warunkowały możliwości rozwojowe jeszcze przez co najmniej 10 lat. W związku z tym na nas spoczywa nieco większa odpowiedzialność niż tylko odpowiedzialność związana z konstrukcją jednorocznego budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A zatem pan prezydent przedstawił 2 dokumenty, czyli projekt wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta na przyszły rok. I w ramach pierwszego czytania rozpoczynamy dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Najpierw w imieniu klubów. Pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Króciutko, bo pierwsze czytanie jest takim preludium do dyskusji budżetowej. Pierwsza refleksja jest taka, że na tą dyskusję będziemy mieli niezwykle mało czasu, więc ponawiam apel, który został zgłoszony na Komisji Finansów o rozważenie wydłużenia czasu na zgłoszenia poprawek w tym jakże trudnym, złożonym dokumencie, jaki jest budżet i uchwalany w tym czasie. Wydaje się naturalnym, że Rada powinna mieć nieco więcej czasu na przeanalizowanie szczegółowych zapisów budżetu i WPF-u, a także na zgłoszenie ewentualnych poprawek. Panie Prezydencie, nie sposób nie zgodzić się z Panem Prezydentem, że ten budżet i WPF jest bardzo podobny do budżetu i WPF-u z roku 2013. Ten projekt budżetu niewątpliwie powiela wszystkie błędy, o których mówiliśmy w dyskusji budżetowej rok temu i które to zarzuty się sprawdziły. Wypada je tylko przywołać, przypomnieć. Projekt budżetu na 2014 rok w moim głębokim przekonaniu zakłada hura optymistyczne dochody. Po pierwsze, absolutnie nieuzasadnionym jest zaplanowanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc PIT-u, o 50 milionów większy niż realizacja tego dochodu w roku obecnym. No, projekt o tyle jest podobny do projektu z 2013 roku, że wtedy również się pomyliliśmy o tą samą kwotę. Również wtedy planowaliśmy 791 milionów. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że no, mamy błąd taki z podejściem samym metodologicznym, bo jeżeli już Pan Prezydent zechciał bardzo optymistycznie planować dochody, to absolutnie nie rozumiem, dlaczego w miarę realnie zaplanował dochody z CIT-u na poziomie dochodów z tego roku, a więc 80 milionów złotych. Natomiast w przypadku PIT-u zdecydował się na taką szarżę i zaplanowanie dochodów na poziomie 50 milionów wyższych. Rozumiem, że podstawą takiego myślenia jest, czy podstawą jest takie przekonanie o tym, że firmy będą zarabiały w roku 2014 więcej i w 100%, czy niemalże w 100% ten dochód będą przeznaczały na wynagrodzenia. Czy to jest zgodne z prawdą i racjonalne? Myślę, że wszyscy na tej sali możemy sobie odpowiedzieć. W moim głębokim przekonaniu, w przekonaniu przedstawicieli klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no, ten dochód na poziomie o 50 milionów złotych nie będzie zrealizowany. Niewątpliwie z pewną taką recydywą, czy recydywą budżetową, można mówić także w odniesieniu do planowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Obiektywnie mówiąc, widzę duże zmiany i to zmiany w dobrym kierunku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Jeżeli w tym roku udało się zaoferować do sprzedaży dwukrotnie więcej nieruchomości niż w roku 2012, to niewątpliwie jest to krok w dobrym kierunku. Ale nie można abstrahować od realiów. Mimo tego, że dwa razy więcej nieruchomości zaproponowaliśmy, dochody ze sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nie przekroczą w tym roku 50 milionów złotych. Przypomnę, w zeszłym roku zaplanowaliśmy je na poziomie 90 milionów złotych, realizujemy na poziomie około 50 milionów złotych. W związku z tym racjonalnie należy zadać pytanie, czy zaplanowanie dochodów na poziomie o 35 milionów więcej jest mądre, jest roztropne, w szczególności w budżecie, który, jak pan prezydent sam zwrócił na to uwagę, zawiera tyle napięć. Trzeba się także zastanowić, szanowni państwo, w ramach jeszcze dochodów bieżących, czy planowanie dochodów bieżących ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej na poziomie 170 milionów złotych w czasie, w którym będziemy mieli do czynienia z wyjściem absolutnie nowego, rewolucyjnego systemu PK, też jest racjonalne. Wiele wskazuje na to, że pasażerowie, co oczywiście mnie bardzo cieszy, na wdrożeniu nowego systemu zyskają i być może te wpływy ze sprzedaży biletów będą niższe. Oczywiście należy je sprzężyć z promocją nowego systemu i ze sprzedażą, ze zwiększeniem samej sprzedaży biletów i z zwiększeniem ilości pasażerów, no ale ten wynik, który możemy na skutek tych działań, w szczególności w pierwszym roku funkcjonowania systemu, no może być nieco niższy niż zakładane, a więc niższy niż 170 milionów złotych. Iluzoryczne w moim przekonaniu także jest planowanie przychodów, w szczególności przychodów z prywatyzacji MPGM-u i drugiej spółki WRH MRS na poziomie 44 milionów złotych. Na rynku nieruchomości, na rynku tych inwestycji, no, nie widać wielkiego ruchu. Potencjalni inwestorzy, którzy byli zainteresowani MPGM-em, wszystko wskazuje na to, że te pieniądze zdecydowali się skierować na inwestycje warszawskie. Stąd niewątpliwie te 44 miliony także w moim przekonaniu są zagrożone. Z podobną recydywą, powiedziałbym, budżetową mamy do czynienia w zakresie planowania wydatków. Za niskie wydaje się kwoty na roszczenia z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rezerwa na poziomie 14 milionów złotych na roszczenia zgłoszone przeciwko miastu. Wobec skali postępowań sądowych, które się toczą, które są zapowiadane przez właścicieli nieruchomości, no, w moim przekonaniu jest nieroztropne, nieostrożne z całą pewnością. Podobnie jak w roku ubiegłym, myślę, że niezbyt mądrze, na zbyt niskim poziomie zaplanowaliśmy wydatki na tak pracę przewozową, jak i utrzymanie dróg. Źle zaplanowanym takim hura optymistycznie dochodom także towarzyszą pewne braki, może niemoc w zakresie planowania dochodów. Musi dziwić tylko 3 miliony wyższy niż w zeszłym roku planowany dochód bieżący z tytułu kar za jazdę bez ważnego biletów i w szczególności windykacji. Jeżeli kwoty, które zalegają miastu Poznanie, dłużnicy, sięgają w tej chwili 50 kilku, nawet 60 milionów złotych, to przy znacznie zwiększonych nakładach na wydatki bieżące, pracy kontrolerów, a także pracy windykacyjnej, planowanie dochodu wyższego o tylko 3 miliony złotych, no, kłóci się z logiką. No ale szanowni państwo, być może tylko pozornie te rozwiązania i te założenia przyjęte przez pana prezydenta nie są logiczne, czy nie są roztropne. Na pytanie, czy ten budżet jest dobry, czy jest zły, czy jest proinwestycyjny, czy jest pasywny, ja bym powiedział krótko, ten budżet jest budżetem wyborczym. Trzeba było go tak skroić, żeby pan prezydent mógł odważnie mówić o nowych zamiarach inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej, no bo przecież jest człowiekiem poważnym, za takiego go mnie uważam. I w sytuacji, w której ta nadwyżka operacyjna nie byłaby wykazywana, trudno byłoby, żeby mówił o tym, że planuje nowe, odważne inwestycje. Pan prezydent z całą pewnością nie miałby o czym pisać w liście do wyborców, a jego kandydaci na radnych nie mieliby się w czym z żadnymi planami w okręgach chwalić. Więc panie prezydencie, ze spokojem przyjmuję te zapisy budżetowe. Będziemy oczywiście w komisji pracowali nad szczegółami. Z radością natomiast przyjmuję to, że pan prezydent dziś tak naprawdę oficjalnie potwierdził, że będzie ubiegał się o reelekcję. Czułem się w tych szankach wyborczych i na tym boisku piłkarskim nieco osamotniony. W końcu będzie z kim rywalizować, a rywala będę miał potężnego. No zapowiadam, że mecz nie będzie łatwy, panie prezydencie, mimo że publiczność i sędziowie na razie jeszcze są po pana stronie. Do wyborów został rok, a więc szanowni państwo, do pracy w komisjach i ponawiam swój apel o to, żeby wydłużyć czas na składanie poprawek. Myślę, że wszystkim nam to się przysłuży. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejny pan radny Szymon Szynkowski-Welsen w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Na początek chciałem pochwalić prezydenta, bo choć budżet oddał w ostatnim ustawowym terminie, ale po raz pierwszy, jeśli ja dobrze pamiętam, radni nie musieli prosić się o pisemną wersję tego budżetu i dostali pełną opisówkę do tego budżetu, każdy z radnych. Zaczynaliśmy od takiego punktu, że z tym były bardzo jednak duże problemy. Później dostawali przewodniczący komisji klubów. Dzisiaj dostaje budżet każdy radny, więc i ten budżet też, to kolejna pochwała na początek, jest coraz czytelniejszy. Rzeczywiście daje się dostrzegać nasze uwagi w zakresie tego, że trudno było ten budżet rozczytać i trzeba przyznać, że jest coraz lepiej. Także w tym sensie dochodzimy do pewnej normalności. Nie wiem, czy dochodzenie do normalności powinno być przedmiotem pochwały, ale ja pamiętam te stare czasy, więc na taką pochwałę sobie pozwolę. W sensie analizy treści merytorycznej jest już niestety znacznie gorzej. Ale też trudno oczekiwać po tym budżecie było przełomu. Wiedzieliśmy, jak wygląda polityka finansowa miasta w latach ubiegłych i krytycznie ocenialiśmy tą politykę finansową. Od lat wskazywaliśmy, do jakich skutków będzie prowadzić ona i ten budżet w znacznej mierze potwierdza nasze obawy. Można było spodziewać się, że prezydent kolejny raz zepnie budżet poprzez przyjęcie założeń bardzo trudnych do spełnienia albo założeń wręcz niemożliwych do spełnienia. Przeszacowanie dochodów budżetu było spodziewane i pokazuje skalę możliwej inżynierii finansowej stosowanej przez prezydenta. Warto zwrócić uwagę, że we wrześniu tego roku, a więc niespełna 3 miesiące temu, prezentowano założenia do wieloletniej prognozy finansowej i informowano, że w stosunku do aktualnej wieloletniej prognozy finansowej zostanie ona zmniejszona o 140 milionów złotych. W tej chwili te przedstawione założenia mówią o tym, że zwiększy się ona o 150 milionów złotych. A więc przez niespełna 3 miesiące okazało się, że w mieście znaleziono jakimś trafem cudownym skarb. o w ilości mniej więcej 300 milionów złotych. Biorąc pod uwagę, jak radni mozolnie śledząc tabelki budżetowe, szukają 100, 200, miliona złotych, jak ktoś znajdzie w budżecie milion złotych na to, żeby sfinansować swoją poprawkę, to naprawdę może się pochwalić przed koleżankami i kolegami, że wypaczył takie dobre źródło, a prezydent zwykle i tak powie mu, że to jest złe źródło. Pan prezydent w 2 miesiące znalazł 290 milionów złotych. Czy rzeczywiście je znalazł? Czy sytuacja miasta w jakiś sposób się zmieniła? Nie. Po prostu przyjęto inne założenia. Po prostu założono, że nagle ogródki działkowe urządzimy w innym miejscu, sprzedamy tą ziemię i dostaniemy 76 milionów złotych. A czemu 76, a nie 176 albo 296? Przyjmijmy sobie jakąś kwotę. Przecież Wydział Gospodarki Nieruchomościami do dzisiaj nie potrafi powiedzieć w sposób rzetelny, z czego wynika ta kwota 76 milionów złotych. Więc przyjmijmy jakąś lepszą. Ja przyjmę 100 i już mam 24 miliony złotych na swoje poprawki. I proszę nie opiniować mi tego negatywnie, bo ja przyjmuję 100 więcej niż pan prezydent. W tej sytuacji egzaminowanie radnych, tak jak powiedziałem, z poszukiwania właściwych źródeł dla swoich poprawek nie będzie zasługiwało na akceptację ze strony naszego klubu. Bardziej realistyczne jest zaplanowanie poziomu wydatków bieżących i inwestycyjnych. Bieżących po raz kolejny, nigdy w historii, kiedy ja spojrzałem 10 lat wstecz, wcześniej nie patrzyłem, ale w przeciągu 10 ostatnich lat nigdy nie udało się zredukować czy zahamować choćby wzrostu wydatków bieżących i tym razem się tego nie udało. Bardzo mi się w związku z tym podoba założenie, że uda się to w przyszłym roku. Znaczy to oczywiście doświadczenia wstecz pokazują, że ono jest bardzo prawdopodobne i realistyczne. Jak chodzi o wydatki majątkowe, no tu nie wiem, jaki jest realizm, natomiast nawet zakładając, że to jest realistyczne i że wszystko wydamy, to suma 0,5 miliarda złotych w stosunku do tego, że my w najlepszych latach, czyli 2009, 2010, 2011 wydawaliśmy około miliarda, to już pokazuje, jak mocny jest to tąpnięcie inwestycyjne miasta. Ono będzie w następnych latach jeszcze mocniejsze. W WPF-ie na rok 2015 jest zapisane też nieco powyżej 0,5 miliarda złotych. Później to spada jeszcze mocniej, mniej więcej do poziomu 1/4 wydatków z lat 2009, 10 czy 11. Trudno przy takiej mizerii finansowej, bo nas ta kreatywna księgowość nie przekonuje. Nie uważamy, że miasto nagle znalazło skarb i że znajduje się w zupełnie dobrej sytuacji finansowej. Będziemy prezydenta egzaminować, jak ten skarb w rzeczywistości wygląda. Natomiast przy tej mizerii finansowej, którą my widzimy, trudno dokonywać radykalnych przesunięć priorytetów inwestycyjnych. Każdy z tych priorytetów obiecujemy jednak poddać szczegółowej analizie pod kątem jego racjonalności i gospodarności planowania. Chcę tu powiedzieć, że będziemy i mam nadzieję, dziękuję tu za wsparcie przewodniczącego Lewandowskiego w tej sprawie, domagać się wydłużenia prac nad możliwością składania poprawek budżetowych. Zakładamy, że ci radni, którzy chcą poważnie podejść do projektu budżetu i go przeczytać, no to musi zająć, przepraszam Państwa, ale ja tu mam pewne doświadczenie, co najmniej tydzień do półtora tygodnia, żeby ten projekt budżetu w miarę rzetelnie przejrzeć. I później dopiero jest możliwy czas na składanie z poprawek. W związku z tym, jeżeli chce się też rzetelnie te poprawki opracować, no to też wymaga kilka dni czasu. Chcę powiedzieć w zakresie wydatków inwestycyjnych o priorytetach, jakie będzie wspierał Klub Prawa i Sprawiedliwości, bo trudno po 3 dniach od otrzymania budżetu i po 1 dniu od otrzymania budżetu wraz z opisówką papierową mówić o dużych szczegółach, więc powiem o tych rzeczach najważniejszych. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie jednoznacznie wspierał budowę tramwaju na Naramowice. I tutaj chcę podkreślić, tramwaju, a nie autobusu czy trolejbusu. takie zapisanie, jak pan prezydent to proponuje, rozwiązań komunikacyjnych dla Naramowic nas nie satysfakcjonuje. Chcemy jednoznacznej deklaracji w zakresie tego, że na Naramowice zostanie wybudowany tramwaj. I wydatki na ten cel mogą liczyć na wsparcie naszego klubu tylko pod warunkiem takiego ich jednoznacznego zdefiniowania. Na marginesie powiem tylko, że pan prezydent zmienia zdanie w tych założeniach na wieloletnich, bo na Komisji Budżetu dwa tygodnie temu, kiedy omawialiśmy to, to w priorytetach jednoznacznie rozwiązania komunikacyjne dla Naramowic były na pierwszym miejscu. Dzisiaj już widzimy, że na pierwszym miejscu pojawiły się rozwiązania w zakresie Poznań-Franowo. Nagle pojawia się jakieś rozwiązanie, które nie znajduje odzwierciedlenia w WPF-ie, jego nie ma w WPF-ie, w zakresie modernizacji ulicy Dąbrowskiego, czy torów na ulicy Dąbrowskiego, od Mostu Teatralnego do ogrodów. Ja tego w WPF-ie nie zauważyłem, w związku z tym, i nie było też o tym mowy dwa tygodnie temu, więc też prosiłbym o jakieś wyjaśnienie, czy ja coś przeoczyłem. Mogło to się zdarzyć, bo nie było dużo czasu, ale wydaje mi się, że te założenia też niestety się wahają u pana prezydenta. Założony program komunikacyjny Centrum oraz integrowany system transportu Poznań-Rataje-Franowo uzyska wsparcie Klubu Prawa i Sprawiedliwości tylko pod warunkiem rzeczywistego zdefiniowania w nim priorytetów inwestycyjnych w zakresie komunikacji zbiorowej. Nie zgodzimy się na propozycję usprawniania ruchu samochodowego kosztem dalszych niewygód pasażerów komunikacji miejskiej. Natomiast w ramach inwestycji drogowych będziemy postulować inwestycje od lat oczekiwane przez mieszkańców, aby ująć je w programie remontów ulic. Mowa tutaj o ulicy Kolejowej, o ulicy Stalowej, ulicy Folwarcznej oraz ulicy Marcelińskiej. Mieszkańcy tych ulic od lat oczekują na realizację ich postulatów i Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie domagał się wprowadzenia tych postulatów do budżetu miasta. Strefa płatnego parkowania może być planowana tylko pod warunkiem przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z mieszkańcami i zaproponowania im czegoś więcej niż tylko wymalowanie linii i ustawienie parkomatów. Cieszymy się, że zadanie nazywa się, to jest nowa nazwa, uporządkowanie parkowania na terenie Wildy i Łazarza. Natomiast chcielibyśmy, aby nie tylko była to deklaratywna nazwa, tylko żeby zacząć od uporządkowania tego parkowania. Wówczas, jeżeli mieszkańcom to zaproponujemy i skonsultujemy z nimi ich opinię w tej sprawie, jestem przekonany, że i oni poprą wprowadzenie strefy na tym obszarze i wówczas również pan prezydent będzie mógł liczyć w tej sprawie na poparcie naszego klubu. Nie będziemy popierać natomiast takiego wprowadzenia strefy, które będzie miało wymiar wyłącznie fiskalny, natomiast nie będzie wprowadzało poprawy warunków parkowania dla mieszkańców na tym terenie. Za nieracjonalne uznajemy wydatkowanie nieproporcjonalnie dużych środków na adaptację siedziby 8 Liceum Ogólnokształcącego. W poprzednim WPF-ie to było 9 milionów złotych i to było już bardzo dużo, my to krytykowaliśmy. Teraz jest 10 milionów złotych. Za chwilę jeszcze okaże się, że być może będzie więcej. W kontekście tego, że w ogóle na remonty placówek oświaty zaplanowane jest 34 miliony, to przepraszam bardzo, ale na taką dysproporcję w stosunku do jednej inwestycji nasz klub się nie zgodzi. Jest to ekstrawagancja, która nie zasługuje na akceptację. W zakresie wspierania sportu absolutnym priorytetem będzie dla nas zaangażowanie finansowe miasta w rozwój sportu dzieci i młodzieży. Będziemy wspierać takie zdefiniowanie zagospodarowania parku Kasprowicza, a także obiektów na Golęcinie, które będzie podporządkowane temu priorytetowi. Będziemy też opowiadać się za utrzymaniem tych zadań z funduszu antyalkoholowego w dziedzinie sportu, które są zagrożone, na przykład trener osiedlowy. Dostrzegamy próby wprowadzenia nowej jakości w zakresie zarządzania miejskimi instytucjami kultury. Na nasze wsparcie będą mogły liczyć działania mające na celu uspołecznienie procesów zarządzania instytucjami kultury pod warunkiem zachowania gwarancji transparentności w ramach tych procedur. Będziemy proponować radykalne zwiększenie środków na zachowanie zabytkowej architektury miasta. Jest wstydliwym faktem, że Poznań przeznacza na ten cel środki zdecydowanie mniejsze niż wiele innych polskich miast, natomiast porównywalne na przykład z taką metropolią jak Sosnowiec. Oczekujemy jednoznacznego zapisu w wieloletniej prognozie finansowej odnoszącego się do budowy lub adaptacji siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Nie zadowala nas ogólna deklaracja co do tego, że ten teatr będzie mógł mieć swoją siedzibę w ramach planowanego kombinatu kultury na terenie gazowni. Oczekujemy w tej mierze twardej deklaracji, jednoznacznej. Nie zgodzimy się na redukowanie wydatków w zakresie kluczowych elementów polityki społecznej i zdrowotnej, w tym na zmniejszenie funduszu antyalkoholowego. W zakresie wydatków bieżących wrócimy do propozycji outsourcingu części wykonywanych zadań. Dokonamy przeglądu racjonalności zatrudnienia w miejskich jednostkach. Zaczniemy od Zarządu Transportu Miejskiego i Straży Miejskiej, bo w tych jednostkach zatrudnienie budzi nasze największe wątpliwości. Przeanalizujemy możliwości optymalizacji realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki. Będziemy oczywiście, pamiętamy deklarację pana prezydenta, że jest pan zwolennikiem budowy parku na Ratajach. Będziemy pilnować, aby i pan prezydent o tej swojej obietnicy nie zapomniał. Nie czujemy się w żadnej mierze odpowiedzialni za kształt tego kryzysowego i ratowanego księgowymi zabiegami budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast nie znaczy to, że czujemy się zwolnieni z odpowiedzialności za pracę nad tym budżetem. Uważamy, że jako radni mamy obowiązek w tych pracach aktywnie uczestniczyć i będziemy to robić. Klub Prawa i Sprawiedliwości złoży szereg propozycji, między innymi tych, w ramach tych priorytetów, o których wspomniałem, mając na względzie interes miasta i jego mieszkańców. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie teraz przedstawić kilka uwag w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. I zrobię to z tego miejsca, żeby było tak jak wszyscy moi poprzednicy. Najpierw krótka uwaga do pana radnego Szymona Szynkowskiego. Od pana prezydenta dostaliśmy jeden egzemplarz dokumentów i wersję elektroniczną. Pochwała i podziękowania należą się biuru rady, które powieliło to wszystko w ten weekend. Natomiast wracając do głównego tematu, czyli kwestii budżetu. Tak jak powiedział pan radny Tomasz Lewandowski, w tej chwili po krótkim zapoznaniu się możemy wypowiedzieć pewne uwagi dosyć ogólne. Na bardziej szczegółowe przyjdzie czas w czasie posiedzeń komisji i później, gdy będziemy już na sesji uchwalającej budżet. Natomiast już w tej chwili można powiedzieć tak, jeśli chodzi o kształt budżetu, wydaje się, że jest on lepszy niż można się było spodziewać po różnych dyskusjach, które w ciągu roku się toczyły, że jest w sensie inwestycyjnym, proinwestycyjny, zwłaszcza jeśli zapoznać się z planowanymi inwestycjami, które pan prezydent przedstawił Komisji Budżetu chyba 2 tygodnie temu. Myślę, że można powiedzieć również tak, że konstrukcja budżetu podporządkowana jest, i to widać, trzem zasadniczym kategoriom i powiem niestety kategoriom przede wszystkim ekonomicznym. To znaczy dyscyplina wydatków bieżących, pilnowanie wskaźnika zadłużenia i planowanie inwestycji pod kątem możliwości uzyskania środków unijnych. Oczywiście to są bardzo ważne elementy, ale jednocześnie w nich mogą tkwić zagrożenia. Myślenie o inwestycjach tylko w tych kategoriach, że będziemy wykonywali te inwestycje, na które mamy szansę uzyskać dofinansowanie unijne, jest zagrożeniem dla wielu inwestycji potrzebnych w Poznaniu, niewielkich, ale małych, wartości kilku milionów złotych, które nie mają szans dofinansowania unijnego, w związku z tym nie są w tych rozważaniach w ogóle brane pod uwagę. To dotyczy na przykład zapewne tych ulic, które wymienił pan radny Szymon Szynkowski i wielu innych w Poznaniu, które są w opłakanym stanie, nie mają szans na dofinansowanie unijne, w związku z tym w tym rozważaniu nie są brane pod uwagę, a przynajmniej są zagrożone, jeśli chodzi o możliwość realizowania. I wydaje się, że takie myślenie o budżecie wyłącznie w tych kategoriach jest dla wielu innych zadań zagrożeniem. Chociażby wspomniana tutaj ochrona zabytków, też temat ostatnio głośny, która pokazuje, że w Poznaniu wydajemy wielokrotnie mniej pieniędzy na ochronę zabytków niż w miastach porównywalnych, nie mówiąc o miastach mniejszych, a przecież to też może być instrument pozyskiwania środków unijnych. Tak w przeszłości się zdarzyło. Chwalimy się paroma realizacjami, w których miasto przeznaczyło pieniądze na wkład własny, a dzięki temu paru zabytków nabrało świetności. Się nimi w tej chwili chwalimy. Jestem przekonany, że stać miasto powinno być na więcej niż 300 tysięcy złotych w projekcie budżetu na ten cel. Nie można się nie zgodzić z panem radnym Tomaszem Lewandowskim, który mówił o zagrożeniach dla strony przychodowej tego budżetu. Bardzo duże kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane, zwłaszcza prywatyzacja spółek, które od jakiegoś czasu są niesprzedawalne. I trzecia rzecz. Wpływy ze sprzedaży usług ZTM-u. Myśmy jeszcze nie uchwalili, jakie będą stawki za bilety w nowym rozwiązaniu PK. Nie wiemy do końca, jak będzie ten system działał. W związku z tym szacowane wpływy z tego tytułu postawiłbym przy nich bardzo duży znak zapytania. Poza tym założenie bardzo wyżyłowane, że będziemy otrzymywali dotacje unijne na bardzo wysokim poziomie. Chociażby statystycznie trzeba zakwestionować, no bo nie da się wszystkich inwestycji dostać wsparcia na tak dużym poziomie. Zwłaszcza jeśli w dyskusjach pojawia się wprowadzenie trzeciego środka transportu publicznego, co w projektowanym przykładzie trasy na Naramowice ma być jedyną trasą obsługiwaną w ten sposób. Zakładanie zbudowania nowego środka transportowego bez myślenia o dodatkowych innych kosztach w postaci zbudowania nowego taboru, całej bazy dla tego nowego środka transportu, wydaje się być ryzykowne i pytanie, które należy postawić, czy w założeniach funduszy unijnych takie rozwiązanie, kiedy mamy już dwa rodzaje środków transportu w mieście, budowanie nowej sieci, nowego środka transportu publicznego znajdzie uznanie. Czy raczej nie wśród priorytetów unijnych nie jest rozbudowa i wspieranie tych pomysłów, które rozbudowują dotychczasowo istniejące środki transportu. Tutaj myślę, że należałoby się pod tym kątem również zastanowić, czy pomysł na trolejbus przypadkiem nie ograniczy naszych szans na uzyskanie wsparcia unijnego. Jeśli chodzi o oczekiwania, które można było sformułować, jeśli chodzi o budżet miasta Poznania, które w tej chwili nie są w nim odzwierciedlone, oczekiwania, czyli to, czego będą dotyczyły nasze dyskusje szczegółowe, na pewno inwestycje związane z oświatą na terenach, w których te inwestycje są niewystarczająco rozwinięte, będą miały nasze wsparcie. Mówię o tym również w kontekście projektu, który toczy się w Poznaniu od 2 lat, budżetu obywatelskiego, który pan prezydent nazywa pewnie słusznie, że jest to forma konsultacji społecznych. To jeśli on ma mieć swoje życie, to wydaje się, że nie tylko te pomysły, które wygrały, powinny być brane pod uwagę, ale również te, które były zgłoszone i na pewne istotne zagadnienia zwróciły naszą uwagę. W tym sensie projekt budowy przedszkola na Romowicach wydaje się ważny i będzie miał nasze wsparcie, przynajmniej w sensie rozpoczęcia tej procedury w roku 2014. Mówiąc o inwestycjach oświatowych, myślę nie tylko o przedszkolach, również o szkołach, z pełną świadomością, że musimy jednocześnie myśleć o ograniczeniu, jakim jest bilans miejsc zarówno szkolnych, jak i przedszkolnych w skali całego miasta. Ale jeśli popatrzymy z kolei na 20 lat samorządu, które minęło, 23 lata, to jeśli się nie mylę, przez te 23 lata zbudowaliśmy w Poznaniu tylko jedną nową szkołę, a przedszkola chyba dwa. Mogę się mylić, ale o istotę, w istocie się chyba nie mylę. Tak samo wydaje się, że istotne jest, żeby zwrócić uwagę na wnioski z samorządu z budżetu obywatelskiego. Tam się pojawiło kilka projektów, myślę, że istotnych, chociażby jak zbudowanie jeszcze kilku stacji rowerowych, które dopiero pomogą zbudować ten system w sposób właściwy. Ta liczba, która jest w tej chwili, nie pozwala nawet ocenić, czy ten system jest sprawny i czy współdziała z całością systemu. Ja nie chcę mówić o szczegółowych poprawkach, które będziemy składali, bo na to przyjdzie czas na komisjach, ale chcielibyśmy mieć poczucie w każdym razie, że w myśleniu o inwestycjach i tych materialnych, i tych niematerialnych, i myśleniu o środkach unijnych, nie tylko ten aspekt wyłącznie ekonomiczny nam przyświeca, ale również świadomość, że poszukujemy rozwiązań problemów, a nie tylko dopasowujemy problemy do możliwości pozyskania środków unijnych. Tak najbardziej lapidarnie próbuję powtórzyć tą moją wcześniejszą myśl. Uważamy również, że oszczędności, zwłaszcza w wydatkach bieżących, można poszukiwać, i to jest proces ciągły, również w zabiegach organizacyjnych. Organizacyjnych, które może w pierwszym etapie są kosztowne, bo trzeba pewne stanowiska pracy powołać na przykład, ale rozwiązywanie problemów w dłuższym czasie może być tańsze czy mniej kosztowne. Myślę chociażby o takiej rzeczy jak Zarząd Transportu Miejskiego, który zajmuje się transportem publicznym. Natomiast jeśli popatrzymy na to, że mamy cztery sposoby poruszania się mieszkańców po mieście, zarówno transport publiczny, ruch pieszy, ruch rowerowy i transport indywidualny, to wydaje się, że powinna być w Poznaniu jednostka, która zarządza tymi czterema sposobami poruszania się, sposobami transportu łącznie. Bo inaczej rozmawiamy o każdej rzeczy osobno. Jedną rzecz robi ZDM, co innego robi MPK. O pieszych jako podmiocie istotnym w centrum miasta nie rozmawiamy w ogóle. Te stacje rowerowe wtedy są jakimś dodatkiem do całości, ale nie ma koordynacji tego wszystkiego. Jeśli moglibyśmy to skoordynować i lepiej zarządzać całością poruszania się mieszkańców po Poznaniu, wydaje się, że osiągnęlibyśmy dużo lepsze efekty. Nie chcę wpadać w taki ton poszukiwania rozwiązań w innych miastach, ale to, że w innych miastach pojawiają się urzędnicy zwani urzędnikami rowerowymi, oficerami rowerowymi, to myślę, że jest przykład dobrej praktyki, z której można było próbować skorzystać. Na pewno to wystąpienie nie wyczerpuje wszystkich elementów, które można było o tym budżecie powiedzieć. Trudno zresztą byłoby po w zasadzie dwudniowym zapoznawaniu się z tak obszerną dokumentacją. Natomiast powtórzę to, co pewnie jest deklaracją wszystkich radnych, że będziemy uczestniczyli w posiedzeniach komisji, będziemy składali poprawki własne, poprawki komisyjne będziemy wspierali i będziemy oceniali budżet jako całość, nie po to, żeby szukać dziury w całym, tylko po to, żeby on był lepszy i byśmy nie skupiali się na takich ładnych obrazkach, bo to pewnie pan prezydent się ze mną zgodzi, że ten wykres na końcu o perspektywie spłaty całości zadłużenia przez 12 lat, no ładnie wygląda, ale on jest fałszywy, bo pan prezydent zresztą to powiedział, będziemy zaciągali prawdopodobnie jako samorząd kolejne długi, więc ten kredyt będzie na jakimś poziomie funkcjonował, to po pierwsze, a po drugie, to wczoraj w czasie spotkania klubowego również padło, że to jest też piękne narzędzie do poszukiwania tych pieniędzy, których kiedyś tam zabraknie, chociaż poprzez prosty proces zrolowania jakiegoś fragmentu kredytowego i uwolnienia w ten sposób środków z obsługi na jakąś rzecz, która będzie potrzebna na przykład za 5 lat. Więc tutaj chciałbym, żebyśmy trochę rzeczywiście na ten wykres spotkali. On jest ładny, natomiast on tak w rzeczywistości nie będzie wyglądał. Dziękuję bardzo. I oddaję mikrofon panu Wojciechowi Woźkowiakowi.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, panie przewodniczący, panie i panowie radni. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy dyskusję związaną z budżetem naszego miasta na rok 2014. Wszyscy mamy świadomość tego, że jakikolwiek ten budżet by nie był, w jakikolwiek sposób nie zostałby skonstruowany, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb i oczekiwań mieszkańców z tym związanych. Niemniej jednak warto i myślę od tego trzeba byłoby zacząć, że budżet na 2014 rok jest nieznacznie lepszy niż wskazywały to jeszcze do niedawna prognozy ekonomiczne. Mamy świadomość, że nie udało się w nim zaspokoić wszystkich potrzeb na zadowalającym poziomie. Mamy tu chociażby na myśli kwestie związane z poznańskim sportem, z seniorami, ale również warto wspomnieć także o promocji miasta, ważnym elemencie dotyczącym naszego wizerunku i możliwości związanych z pojawianiem się kolejnych nowych inwestorów. Pojawiają się także pozytywy dotyczące między innymi dalszej realizacji dodatkowych zajęć w placówkach oświatowych, korekta związana z podniesieniem wynagrodzeń w poznańskich żłobkach. Z zadowoleniem przyjmujemy te zadania, które były długo w naszym mieście oczekiwane, a których realizacja nastąpi już od przyszłego roku. Mowa tutaj o realizacji planu centrum i modernizacji ulicy Święty Marcin, estakady katowickiej, usprawnienia parkowania na Łazarzu i na Wildzie. Przede wszystkim ważna inwestycja w rejonie Górczyna, związana z modernizacją infrastruktury, która od 20 lat już czeka na realizację na osiedlu księdza Skorupki. Także pojawia się kolejny pomysł związany z realizacją zagospodarowania starego koryta Warty. Szanowni Państwo, warto w tej dyskusji także podkreślić fakt dotyczący coraz aktywniejszego udziału i możliwości tworzenia tego budżetu przez mieszkańców. Kwota 93 milionów, która została zaplanowana na rok przyszły, która właśnie jest wynikiem tego typu działań, jest, myślę, niezwykle cenną wartością. Warto też również w tym miejscu wspomnieć, że o ponad 1 000 000 złotych wzrosną wydatki związane z samorządami pomocniczymi. A warto w tym momencie przypomnieć, że samorządy realizują wiele ważnych działań inwestycyjnych potrzebnych społeczności lokalnej, a te działania, które realizowane są w społecznościach lokalnych, także mają przełożenie na działanie naszego miasta. Także kwota 20 milionów na samorządy ze wzrostem o 1 milion, myślę, że jest krokiem w dobrą stronę. Pojawia się 10 milionów w budżecie obywatelskim, pojawiają się wydatki realizowane przez organizacje pozarządowe, to jest kwota ponad 50 milionów złotych. Pojawiają się inicjatywy oddolne, które współfinansuje miasto Poznań. Także to są też niezwykle pozytywne elementy, które tutaj w tym budżecie się pojawiają. Szanowni Państwo, zdaniem naszego klubu, a tak jak mówię, jesteśmy dopiero u początku tej dyskusji, najważniejsze jest w tym budżecie, jak również w wieloletniej prognozie finansowej, to, że udaje nam się utrzymać środki, które pozwalają na dalszy rozwój Poznania. Szczególnie istotnym jest fakt, że udało się wygospodarować środki pozwalające na skorzystanie ze środków unijnych w nowej perspektywie. Warto też zaznaczyć, że posiadając tak bogate doświadczenie, tak efektywne działania na rzecz ich pozyskiwania, myślę, że możemy powiedzieć prawie z pełną gwarancją, że te środki na pewno uda nam się pozyskać na realizację wielu potrzebnych zadań, również o charakterze inwestycyjnym. Szanowni Państwo, przedłożony i zaproponowany plan jest na pewno ambitny, jednak nie pozbawiony ryzyka, ale wydaje się realny i naszym zdaniem ma szansę zdobyć wsparcie poznaniaków. Wymaga on oczywiście dalszej dyskusji, którą mam nadzieję w sposób merytoryczny będziemy odbywać, aby rzeczywiście jakieś emocje pozasamorządowe tutaj nam w tej dyskusji nie towarzyszyły i taką pełną otwartość i chęć współpracy na tej płaszczyźnie deklaruję również w imieniu Klubu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Wystąpię jako człowiek zdystansowany do budżetu miasta, bo tyle razy już miałem okazję o nim mówić, ale w trzech kwestiach zachowam się emocjonalnie i bez dystansu. Najpierw ten dystans. Otóż co jakiś czas powracają stare kwestie, taka powracająca melodia budżetowa. Pamiętam, jak dyrektor Szklosz kiedyś na Komisji Gospodarki Komunalnej na początku, w połowie lat 90. przedstawiał projekt modernizacji ulicy Lechickiej, by droga krajowa numer 92 wreszcie porządnie wyglądała. Rzecz powraca. Budżet robi się bowiem albo, jak to mówiliśmy kiedyś, żeby nowe tereny rozwojowe dla miasta się pojawiły. Ileż to mówiliśmy o północy miasta i o Morasku i o udostępnieniu tych terenów i o rozwiązaniach komunikacyjnych i innych. Albo żeby rozwiązać problemy społeczne. Albo żeby wykorzystać jakąś okazję dla zwrócenia uwagi na Poznań i uczynienia go miastem znanym, będącym stolicą turystyczną, no przynajmniej regionu lub makroregionu. I zastanawiałem się, czy teraz mamy do czynienia z taką sytuacją. Czy jest przesłanie albo merytoryczne związane z polityką przestrzenną, z możliwościami rozwojowymi miasta, albo z przedsięwzięciem podobnym do euro, albo z problemem społecznym, który to problem byłby osią tego budżetu. I wygląda na to, że takiej wiodącej kwestii nie ma. Być może rację mają ci moi przedmówcy, którzy mówili, że te możliwości finansowe miasta i ramy związane także ze środkami europejskimi są głównym wyznacznikiem konstruowania budżetu. Czy wszystkie miasta tak czynią? Przejrzałem, jak to mam w zwyczaju, na ile to było możliwe do tej pory, projekty budżetów innych dużych miast Polski i zauważyłem, że Poznań planuje nadwyżkę budżetową 82 miliony. Kraków nadwyżkę 5 milionów. Gdańsk ma deficyt minus 30. Wrocław minus 190. A Łódź minus 650. Tak takiej rozmaitości podejść do budżetu, szczerze powiedziawszy, się nie spodziewałem. Znaczy się, że są w różnym etapie możliwości wykorzystania środków unijnych? Może tak. Czy inaczej interpretują rzeczywistość ekonomiczną, która nas otacza? Panie prezydencie, proszę o dodatkowe argumenty na rzecz tezy, że my odbiegamy od innych miast tak dosyć znacząco. Żeby mieć pewność, że droga jest dobra. Czyżby inni nie dostrzegali tych ograniczeń, które dostrzegamy w Poznaniu? Druga kwestia. W 2016 roku w Poznaniu odbędą się główne obchody 1050. rocznicy chrztu Mieszka. Może to być wydarzenie w sensie społecznym, może i politycznym, zapewne religijnym, jedno z ważniejszych w przestrzeni kilkudziesięciu lat funkcjonowania naszego miasta. Czy wykorzystamy je tak, by o mieście było głośniej i by pewien typ turystyki kulturowej bardziej się pojawił? Zadałem sobie pytanie, czy w tym budżecie znajdujemy odpowiedź. Przy okazji euro odpowiedź była jednoznaczna. Przy okazji 1050. rocznicy takiej odpowiedzi nie widzę. A tu i teraz z emocją powiem, jest jedna z ostatnich okazji, by zakończyć duży projekt poznański, by Ostrów Tumski, świadectwo naszej tożsamości narodowej, miejsce, które może być najważniejszym elementem turystyki kulturowej dla Polaków, dające możliwość zmiany świadomości społecznej w Polsce, co do rangi historycznej różnych miast, mogłoby zamknąć się ostatnim przedsięwzięciem, udostępnieniem Palacjum Mieszka I i Kaplicy Dobrawy i w ten sposób zamknięciem całego projektu. Moglibyśmy podjąć wyzwanie Krakowa związane z podziemiami Rynku Krakowskiego, dodając podziemia na miejskim gruncie na terenie Ostrowa Tumskiego związane z Palacjum Mieszka I. Oto nasz świecki wkład w to jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących historii naszego kraju. Istnieje projekt takiego przedsięwzięcia, którego koszt całościowy wynosi, mimo trudności technicznych, 12,5 miliona złotych. Albo skorzystamy z okazji. Następne takie rocznice, dające jednocześnie możliwość wyciągnięcia pieniędzy z centrali, od Ministerstwa Kultury, być może od rządu wprost, pewnie się pojawią znacznie później. Zamknijmy ten projekt Ostrowa Tumskiego po rezerwacie archeologicznym, po działaniach związanych ze stroną kościelną i po Bramie Poznania tym dodatkowym projektem. Wtedy zachowamy się tak, żeby merytorycznie wykorzystamy szansę. Jest jeszcze jedna kwestia, o której powiedzieć wprost trzeba. Zastanawiam się, jaki problem społeczny należy podjąć, by z wyprzedzeniem, nie tylko z takim wyprzedzeniem i roztropnością, o której mówił prezydent Grobelny w kwestiach czysto finansowych, ale jaki problem społeczny dzisiaj należy podjąć, by nas nie zaskoczył za 4, 5 czy wreszcie w tym 2025 roku. To niewątpliwie jest zmiana demograficzna i związana, polegająca na starzeniu się mieszkańców Poznania i ukryta cicha bieda samotnych starszych ludzi. Jeśli można
jeszcze... Tak, proszę jeszcze chwilkę przedłużyć. Tak?
30 sekund chociaż. To jest to, co wymaga przedsięwzięcia podobnego, jakie działo się w połowie lat 90., kiedy dzienne domy pomocy społecznej zrealizowaliśmy, śmiały projekt jak na owe czasy. Teraz musimy podjąć tego rodzaju wyzwanie społeczne i trzeba szukać różnych możliwych rozwiązań. Jeśli chodzi o środki, ostatnia uwaga. Jedną kwestię mamy niewątpliwie niewykorzystaną, panie prezydencie. To jest sprzedaż masek budowlanych. Dopóty będzie tak, że cena maski budowlanej będzie porównywalna z ceną inwestycyjnej działki za metr kwadratowy, nie pozyskamy z tego środków. Jeżeli zastosujemy w tym
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja króciutko. Pamiętam, jak ładnych parę lat temu, może to było z 8, jeszcze 10, kiedy jeszcze żył pan radny Jarmułowicz, koncepcja trolejbusu funkcjonowała w mieście. Bardziej do tej koncepcji kierowaliśmy się tradycjami niż zdrowym rozsądkiem, ale wówczas komisja udała się do Brna, naszego partnerskiego miasta, i właśnie w tym mieście funkcjonują trolejbusy. I tam dokładnie przeanalizowaliśmy, zresztą władze Brna ewidentnie mówiły, że tylko dlatego mają trolejbusy, ponieważ to zastali. Natomiast utrzymywanie trolejbusów jest bardzo drogie, niefunkcjonalne i stanowczo nam odradzali, jeżeli nie mamy trolejbusów, wchodzenie w trolejbusy. Także ewidentnie, jeżeli pan prezydent miasta uważa, że trolejbus jest dobrym pomysłem, to polecam wyjazd do Brna i porozmawianie z władzami wykonawczymi Brna na temat funkcjonowania trolejbusów, koszty funkcjonowania. Oczywiście Brno jak najbardziej wspiera, najbardziej z uznaniem mówił oczywiście o transporcie tramwajowym. Oczywiście gdyby pan prezydent znalazł więcej niż znalazł pieniędzy, można by było rozważać zamiast tramwaju metro, początek metra, no ale wiemy, że budżet jaki jest, każdy widzi i w związku z tym nie bardzo. Druga sprawa, pan prezydent z taką oczywistością przyznał, że budżet na oświatę jest znowu większy, a uczniów mniej. No ja będę nadal powtarzał, że niestety wzrasta ilość orzeczeń i indywidualnego kształcenia uczniów, czego z kolei nie ma w innych krajach. Polska jest ewenementem, gdzie to indywidualne kształcenie jest stosowane, ale pamiętajmy też, że oświata nam podrożała chociażby ze wzrostu opłat za śmieci. Wszystkie szkoły musiały zwrócić się o dopłatę do swojego budżetu, bo koszt wywozu śmieci po wprowadzeniu reformy znacznie, znacznie wzrósł. No a inna sprawa to jest też, że no, sposób kształcenia młodzieży trochę odbiega od tego, który zna pan prezydent. Kiedyś wystarczyła tablica i kreda i jak się okazuje, patrząc na pana prezydenta, to kształcenie było bardzo skuteczne, ale dzisiaj no niestety młodzież już ma też trochę inne spojrzenie na świat, multimedia, komputery, telewizory, no to jest powszechne. No i dzisiaj kształcenie przy pomocy kredy i tablicy rzeczywiście tych efektów nie wnosi, stąd no kształcenie pojedynczego ucznia wzrasta. No, trzeba w szkołach zapewnić pracownie komputerowe, tablice multimedialne. Dzisiaj nie stosuje się już tablicy z kredą, tylko tablice suchościeralne. Również trzeba trochę droższe pomoce naukowe kupować. Także mimo to, że maleje ilość uczniów, no to rzeczywiście koszt kształcenia rośnie, bo też jest inny czas, inny sposób kształcenia. Trzeba go dostosować do ogólnego rozwoju. Mało tego, zapewne jak ja chodziłem do szkoły i zapewne jak pan prezydent chodził do szkoły, to w ubikacjach nie było papieru toaletowego, nie było mydła. Dzisiaj te rzeczy już są wymagane jako standard i można porównywać naszą szkołę do współczesnej, że to jest już taki sam krok cywilizacyjny naprzód jak w innych dziedzinach. Stąd no nie czarujmy się. Oświata będzie kosztować i potanienie jej w dobie skoku cywilizacyjnego będzie bardzo trudne. Zresztą byliśmy w Gdańsku, wizytowaliśmy szkołę familijnego Gdańska, gdzie faktycznie na przykład pensum nauczycielki wynosiło 35 godzin, a więc było podwójne, ale ona na lekcji w klasie miała de facto niecałe 10 osób, czyli tak naprawdę to ilość uczniów w cudzysłowie przerabiała taką samą jak nauczyciele w innych szkołach w ciągu 18 godzin i ten bon oświatowy wystarczył do funkcjonowania tej szkoły. ale mówię, no to też jest różnica. 10 osób w klasie, a 20 czy 30 osób. Także tutaj możemy oczywiście dyskutować na te tematy, ale chciałbym, żeby jednak pan prezydent zwrócił uwagę na to, że kształcenie dzisiaj jest znacznie droższe niż wspólnej młodości mojej i pana prezydenta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja może poruszę bardziej przyziemną kwestię, a mianowicie sprawę budżetu obywatelskiego. Czytając budżet, widzę, że jest cały czas ta pozycja w zapisie ogólnym. Ja może ją zacytuję. Rezerwa celowa, budżet obywatelski 10 milionów złotych. Nie ukrywam, że sprawa jest mi bliska, szczególnie dlatego, że jestem autorem, współautorem jednego z trzech projektów zwycięskich w ramach tego budżetu obywatelskiego. W związku z tym przy okazji chciałem zapytać pana prezydenta, dlaczego nie wpisał pan do projektu budżetu już z nazwy projektów wygranych. Szczególnie interesuje mnie projekt, oczywiście to jest rzeczą zupełnie naturalną, rowerowe rataje. Moje pytanie jest też związane z tym, że z kuluarowych rozmów dochodzą mnie sygnały, że są propozycje zmiany odcinków, zmiany tras, może redukcji części tych odcinków. Przypomnę, że mieszkańcy w ramach głosowania głosowali za tym konkretnym projektem, w tym konkretnym przebiegu i w takim, a nie innym zakresie. W związku z tym no, przy tej okazji dyskusji budżetowej pytam szczegółowo o ten projekt, jak ma być realizowany, skoro nie został zapisany w projekcie budżetu z nazwy. A druga kwestia, biorąc pod uwagę, że budowa parku Rataje jest panu prezydentowi bliska, o czym wielokrotnie słyszeliśmy w kampanii wyborczej w 2010 roku, może warto byłoby się zastanowić, czy te 150 tysięcy złotych, które pan prezydent z budżetu miasta przewidział na budowę parku Rataje, to wystarczająca kwota, czy jednak można byłoby dostrzec ten temat znacznie szerzej, znacznie poważniej. No, propozycja, jeśli pan prezydent nie ma pomysłów, propozycja taka, że chociażby wzdłuż tych szlaków komunikacyjnych łączących Park Rataje z Maltą i Wartą, które powinny zostać zbudowane w ramach budżetu obywatelskiego w przyszłym roku, warto byłoby się zastanowić, czy niedobrze byłoby tam stworzyć jakieś małej architektury, placów zabaw, siłowni dla seniorów, etc., nie wiem, zaułków na przykład, jakichś zielonych, po to, zacisznych miejsc, po to, aby mieszkańcy mogli również w spokoju wypoczywać na tym ogromnym terenie. Bardzo bym prosił pana prezydenta o udzielenie odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja mam bardzo złą wiadomość dla opozycji. Będzie lepiej. Szkoda, że pan prezydent, nie przedstawiając swojej wizji budżetu na rok 2014, nie poprzedził tej swojej prezentacji informacją na temat wskaźników makroekonomicznych. Powiedział tylko, że podstawą jakby optymizmu są wskaźniki makroekonomiczne, natomiast nie rozwinął tego tematu. A dobrze by było, żebyśmy rozmawiając o budżecie miasta, rozmawiali również w kontekście założeń makroekonomicznych budżetu państwa. A te naprawdę skłaniają do optymizmu. Chciałbym przypomnieć, że rząd skierował do Sejmu projekt budżetu, który został przez wielu obserwatorów, ekonomistów określony mianem budżetu konserwatywnego. Ale mimo wszystko ten bardzo konserwatywny budżet, który był przygotowywany na podstawie wiedzy o wskaźnikach makroekonomicznych, które były notowane w połowie roku, już wówczas założono, że należy się spodziewać sporego, jak na warunki europejskie, wzrostu gospodarczego i przyjęto, że PKB w 2014 roku wzrośnie o 2,5%. Te założenia były formułowane w sytuacji, kiedy się spodziewano dużo niższego wzrostu PKB niż ten, który jest w tej chwili publikowany w mediach za trzeci kwartał 2013 roku. Ekonomiści się spodziewali, że wzrost PKB za trzeci kwartał nie będzie wyższy niż 1,6%. Okazało się, że jest 1,9%, czyli że to odbicie jest dużo wyższe niż zakładane w jakby pierwszych przymiarkach. Chciałbym zwrócić uwagę, że mimo, że mieliśmy spory przysiad, jeżeli chodzi o poziom konsumpcji tej indywidualnej, zwłaszcza w pierwszej połowie roku, to proszę zwrócić uwagę, że dynamika wzrostu wynagrodzeń w gospodarce nie zahamowała. Na koniec września tego roku wzrost wynagrodzeń rok do roku jest 3,6%. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, że te wskaźniki makroekonomiczne mówią, skłaniają do optymizmu, skłaniają do tego, żeby w sposób optymistyczny patrzeć w przyszłość na rok 2014 i 2015. Jeszcze jedna istotna informacja z rynku, która skłania do optymizmu. To podaż pieniądza, tego w kieszeniach obywateli, które ekonomiści określają wskaźnikiem M0. Otóż w okresie 10 miesięcy podaż pieniądza w gospodarstwach domowych wzrosła o 13%. To są twarde dane, które ja ściągnąłem z informacji, które podaje GUS. Bezrobocie wprawdzie dużo gorszy wskaźnik niż rok wcześniej, ale jednak bezrobocie zmalało o 1,4% w ciągu bardzo krótkiego okresu. W lutym było 14,4, a we wrześniu było już tylko 13%. Wprawdzie konserwatywny projekt budżetu zakłada, że bezrobocie w stosunku do dzisiaj notowanego w roku 2014 per saldo zwiększy się o 0,1%, ale znając już choćby dane makroekonomiczne z września tego roku, należy założyć, że naprawdę wskazania, które przyjął rząd w projekcie swojego budżetu, są konserwatywne i należy się spodziewać wzrostu zatrudnienia w ciągu całego 2014 roku. Jeżeli przymierzyć te wszystkie wskaźniki makroekonomiczne do projektu budżetu, to należy go jednak kształtować optymistycznie, bo nawet przyjmując te założenia, które przyjął rząd, na których oparł się, sądzę, prezydent, bo inaczej nie może, musi się oprzeć na oficjalnych założeniach budżetowych budżetu państwa, to należy patrzeć z optymizmem na rok 2014 i na 2015. Dotyczy to zarówno Poznania, jak i całej Polski. Tak, w związku z tym powtarzam tezę, którą przedstawiłem na samym początku, idą złe czasy dla opozycji.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła.
Szanowni Państwo, na pewno mamy do czynienia z budżetem, który można nazwać budżetem przejściowym w pewnym sensie. Kończymy duży program inwestycyjny związany z euro i perspektywą budżetową 2007-2013, a na rozpoczęcie kolejnych inwestycji związanych z następnym okresem programowania unijnego jeszcze czekamy, jeszcze jesteśmy na etapie przygotowań. Ale nie ukrywam, że właśnie ten wieloletni program inwestycyjny, szeroko zakrojony, będzie tą najważniejszą decyzją, którą prawdopodobnie trzeba będzie podjąć w 2014 roku. I tutaj moje pytanie do pana prezydenta, także pewna wątpliwość, mianowicie w jakiej formule powinniśmy o tych inwestycjach zakrojonych właściwie do 2020 roku rozmawiać. Problem polega na tym, że ich tak naprawdę w projekcie WPF-u nie ma jako konkretnych przedsięwzięć. One się pojawiają we wprowadzeniu do WPF-u jako pewne możliwości, pewne priorytety, które w momencie, kiedy programy unijne zostaną oficjalnie ogłoszone, przekształcą się pewnie w konkretne zapisy w WPF-ie, natomiast w tej chwili ich w tym projekcie ze zrozumiałych przyczyn nie ma, jest tylko pozycja o nazwie rezerwa celowa na projekty związane z dofinansowaniem europejskim, a jednocześnie to są tak naprawdę najważniejsze decyzje, jakie powinniśmy podejmować, bo one skutkują przesunięciami nie rzędu kilku czy kilkunastu milionów, ale to są programy jak program Ratajew-Ranowo czy kwestia Naramowic, które idą w setki milionów złotych i tak naprawdę one w dużej mierze uwarunkują nasze możliwości inwestycyjne, to co się naprawdę w Poznaniu zmieni na najbliższe kilka, a może i więcej nawet lat. Bo proszę Państwa, tą dyskusję na temat chociażby rozwiązań dla Naramowic powinniśmy już teraz prowadzić. Państwo rozważacie dwa warianty, z których żaden nie wydaje się tak naprawdę do końca optymalny, gdzie myślę, że na pewno jeszcze istnieją możliwości wypracowania rozwiązania, które w znacznie większym stopniu będzie potrzeby transportowe tego obszaru mogło zaspokoić. Duża część z kolei, powiedzmy, elementów w programie Franowo-Rataje, chociażby ten proponowany drugi wiadukt nad torami kolejowymi w przedłużeniu ulicy Szwajcarskiej, prawdopodobnie inwestycja, która w długim okresie będzie potrzebna po uruchomieniu terenów mieszkaniowych na Szczepankowie. No pytanie, czy jest to faktycznie inwestycja w tej chwili najbardziej potrzebna i czy w ogóle jest możliwa do sfinansowania z funduszy przeznaczonych na rozwój transportu zbiorowego, tu śmiem wątpić. Pojawia się propozycja modernizacji trasy tramwajowej na ulicy Dąbrowskiego. Pytanie, czy taka modernizacja i realne przyspieszenie tego ruchu jest możliwe bez równoległej budowy ulicy Świętego Wawrzyńca, czyli tych kwestii strategicznych do rozstrzygnięcia jest dużo więcej. Natomiast na poziomie konkretnych zapisów WPF-u w tej chwili przy tym projekcie nie możemy o tych sprawach rozmawiać. Być może jakąś propozycją wyjścia byłoby to, że pewne projekty się pojawiają równolegle w aktualizacji strategii miasta Poznania, na poziomie powiedzmy haseł też, a nie konkretnych jakichś kwot, ale być może w tym drugim dokumencie powinniśmy jako radni swoje oczekiwania czy swoje propozycje dotyczące pewnych rozwiązań w tych właśnie dużych programach tam zamieścić. Tu jesteśmy pewnie otwarci na to, w jaki sposób rozmawiać i pewne decyzje dotyczące tego, tych dużych przedsięwzięć podejmować. Zwrócę uwagę, że o ile ten program wieloletni transportowy wydaje się całkiem już uszczegółowiony nieźle, przy czym przez to, że jest uszczegółowiony, pewnie budzi znacznie więcej kontrowersji, bo można już o jakichś konkretach rozmawiać, tak mamy dosyć dużo pozycji, które na razie są powiedzmy tylko hasłami typu stara gazownia czy hala widowiskowo-sportowa, rzeczy, gdzie na poziomie haseł myślę, że się będziemy zgadzać, natomiast cała tutaj dyskusja będzie się sprowadzała do tego, o czym konkretnie mówimy, o jakich lokalizacjach w przypadku hali widowiskowo-sportowej, o jakim programie funkcjonalno-użytkowym, w przypadku gazowni, także myślę, że o kwestii funkcji, jaki ten teren ma pełnić i kosztu, jaki możemy sobie pozwolić, żeby z pieniędzy publicznych przeznaczyć na ten teren. Szukanie także formy pewnej współpracy, prawdopodobnie także z inwestorami publicznymi lub prywatnymi, ale nie będącymi instytucjami miejskimi. Czyli z jednej strony na pewno będziemy musieli pracować nad tymi pewnymi szczegółami, które są już konkretnie w budżecie, czy tymi przedsięwzięciami, które zostały przełożone na język WPF-u, ale tak naprawdę głównym problemem i głównym kierunkiem dyskusji powinny być te bardzo duże przedsięwzięcia, które uwarunkują nam tak naprawdę kolejne budżety, kolejne WPF-y na najbliższe 7 lat. Tu być może nas te terminy dotyczące składania poprawek do budżetu czy terminu przyjęcia budżetu aż tak bardzo nie obowiązują, ale jednak oczekuję, że w momencie, kiedy jest złożony równolegle projekt aktualizacji strategii i projekt wieloletniego programu, wieloletniej prognozy finansowej, gdzie w tej części wprowadzającej są już pewne te konkretne projekty na przyszłość sformułowane, żeby tą dyskusję prowadzić i do pewnych konkluzji dojść, tak żebyśmy jako Rada nie byli zaskoczeni tym, że powiedzmy pewne projekty zostały bez konsultacji z nami wpisane do projektów, programów krajowych czy regionalnych na listy projektów kluczowych i potem kolejna Rada uchwalając budżet IWPF na 2015 zostanie postawiona przed pewnymi faktami dokonanymi. To jest teraz czas, żeby w tej szerokiej debacie społecznej o tych dużych przedsięwzięciach do 2022 roku dyskutować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Tak, szanowni państwo, króciutko tylko się odniosę do słów pana radnego Kręglewskiego, tak żeby, krótko mówiąc, wyjaśnić czy odkłamać te zdania, o których mówił. Po pierwsze, przecieram oczy ze zdziwienia, gdy widzę radnego, rozsądnego radnego, który w takim triumfalnym tonie ogłasza, że udało się po 6 latach rządów Platformy Obywatelskiej przekroczyć 2% wzrostu PKB. Przypomnę panu, że w roku 1997, kiedy Lewica oddawała władzę, PKB rosło w tempie 7%. Wtedy przyjęliście rządy AWS-UW. Skończyło się w 2001 roku na wzroście PKB na poziomie 0,5%. Gdy oddawaliśmy władzę w 2005, było 7%. Przypominam, wzrost dynamiczny rządy Belki-Kołodki. No i ostatnie 6 lat, fakt, kryzys gospodarczy, ale z drugiej strony w okresie naszych rządów nie było tak kolosalnych środków unijnych, które pobudzały koniunkturę. Stąd proszę oszczędzić nam tego triumfalizmu przy ogłaszaniu, że mamy 2% wzrost PKB, bo nie jest to do końca poważne. I druga informacja, czy raczej przypomnienie. Ja przypomnę, że na szacunkach ministra finansów i na założeniach do budżetu państwa miasto Poznań opierało się w ostatnim czasie, w kilku ostatnich projektach i nie zdarzyło się w kilku ostatnich projektach, żebyśmy nie musieli nowelizować planu dochodów z tytułu PIT i CIT właśnie ze względu na to, że oparliśmy się na szacunkach jaśnie oświeconego pana ministra finansów. Także w tym zakresie też doradzałbym pewną ostrożność, bo te szacunki no, tradycyjnie mogą się okazać chybione, a to, czy któryś z ekonomistów nazwał ten budżet konserwatywnym, czy nie, mam wrażenie, że nie ma tu żadnego znaczenia. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. W takim razie, proszę państwa, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami chciałem ogłosić teraz półgodzinną przerwę. Znaczy do godziny 12. Tak, pan radny Chodobiecki jeszcze. Tak. Thank you.